Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest promocja wysoko jakościowej wiedzy o kinie. Bardzo serdecznie dziękuję wam za słuchanie. Tego odcinka w zasadzie miało nie być, od razu powiem, jest to odcinek wyjątkowy, inny, specjalny. Miało nie być dlatego, że zeszłotygodniowy odcinek o Ojcu Chrzestnym 3 okazał się tak epicką produkcją z mojej strony, to znaczy no, 3-godzinny ponad odcinek, do którego nieprawdopodobnie dużo się przygotowywałem, więcej niż chyba do jakiegokolwiek innego odcinka. To były setki przeczytanych stron, dziesiątki zapisanych stron notatek. Mam nadzieję też, że odcinek się spodobał, ale odcinek mnie tak wypompował, że myślałem sobie, nie, potrzebuję tygodniowej przerwy. Po prostu potrzebuję na chwilkę odsapnąć, bo nie dam rady. No, nie spodziewałem się, że ta opowieść o najmniej lubianej części trylogii Coppoli przerodzi się w opowieść o samym Coppoli. No zresztą odcinek możecie posłuchać, jest już od tygodnia obecny. Natomiast, no tak, myślałem sobie, no to zrobię przerwę i powrócę po dwóch tygodniach, ale w międzyczasie wydarzyła się ciekawa rzecz, mianowicie odezwała się do mnie dr Gabriela Dopartowa, wykładająca w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW Uniwersytetu Warszawskiego. I przypomniała mi, że dyskusja, do której mnie zaprosiła, dyskusja, która odbyła się 5 grudnia ubiegłego roku, czyli 2022 roku, ona mi przypomniała, że ta dyskusja była nagrywana. A ponieważ dyskusja wyszła dosyć ciekawie, myślę, że nawet, że chwilami bardzo ciekawie, dyskusja, do której mnie zaprosiła w ramach spotkań pod tytułem Film i pytania retoryczne, które właśnie odbywają się w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, ta dyskusja się okazała tak ciekawa, że kiedy dowiedziałem się, że jest ten plik właśnie z nagraniem, od słowa do słowa porozmawialiśmy i ustaliliśmy, że w takim razie dlaczego nie podzielić się tym plikiem i dlaczego nie podzielić się tą rozmową nie tylko z tymi osobami, które były wtedy na sali, którym bardzo dziękujemy za obecność, ale wszystkim, którzy chcieliby posłuchać. I w ten sposób tak oto wpadłem na pomysł, że właśnie to surowe nagranie może być takim ciekawym odcinkiem Spoilermastera, bo jest w tym nagraniu, no właśnie, pewna surowość, tak? Słychać, że jesteśmy w sali, że pytania są zadawane z różnych jej punktów i tak dalej. To wszystko jest taka swoistość tego nagrania, ale naprawdę myślę, że rozmowa rozegrała się bardzo ciekawa. Rozmowa o wielu rzeczach, o scenariuszach, o kinie, o tym, dokąd kino zmierza, jak się zmienia. Co ciekawe, mały spoiler, w trakcie tej rozmowy dałem swoje pełne świadectwo zgorzknienia i takiej utraty wiary w Stevena Spielberga. To był 5 grudnia ubiegłego roku i ja bardzo już nie wierzyłem, że cokolwiek ciekawego spod ręki Spielberga wyjdzie. W międzyczasie, jak wiecie, film Fablemanowie oczarował mnie, bardzo mi się podobał. Także jest to dowód na to też, że jak każdy mogę się pomylić w ocenie reżysera. Zresztą wspominam też to w odcinku o Fablemanach, że byłem absolutnie zaskoczony tym, że Spielberg zrobił tak świeży film. Także to jest tylko taki mały spoiler, że macie pełne prawo, żeby się uśmiechać pod nosem, kiedy wygłaszam tą swoją tyradę spielbergowską. Chociaż myślę, że rzecz nie jest tak prosta, to znaczy rzeczy, które tam mówię, wciąż do pewnego stopnia pozostają w mocy. Zobaczycie, na jaki sposób Fablemanowie to jest nadal film, który, że tak powiem, szuka bardzo blisko tego, co jest, że tak powiem, pod nosem reżysera. Nie jest to film, który odkrywałby jakieś nowe, wielkie horyzonty, ale to już nie jest teraz istotne. Ważne jest to, że cudownie się czasem też mylić i kiedy reżyserzy, których już niemal żegnaliśmy, sprawiają taką niespodziankę jak Fablemanowie, jest to fantastyczne. Powiem krótko, Gabriela Dopartowa wykłada właśnie w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Polonistyki. co czyni nas w zasadzie znajomymi z pracy, w tym sensie, że ja wykładam na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, tym przyjemniejsze było to spotkanie, ale też ono miało swoje źródła gdzieś o wiele wcześniej, mianowicie Gabriela Dopartowa, która wówczas publikowała jeszcze jako Mariola Dopartowa, była moją wykładowczynią na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2 dekady temu i to tam się poznaliśmy. Losy nas obojga tak się poukładały, że obecnie obydwoje wykładamy w Warszawie, ale jeżeli otworzycie moją książkę o Terensie Davisie Gorycz Wygnania, którą wydał HaArt w roku 2008, to zobaczycie, że Mariola Dopartowa jest tam wymieniona jako jedna na czele osób, którym dziękuję w tej książce, nazywając ją moją nauczycielką, mistrzynią. To naprawdę bardzo ważna dla mnie postać, więc od tego właściwie zaczniemy rozmowę, od tego, że bardzo miło się tak po latach zobaczyć, a reszta jest już w samej rozmowie, która, tak jak mówię, cieszę się, że została nagrana. I tutaj ogromny ukłon w stronę pana Jacka Opiełki, który no, zorganizował tutaj całą stronę techniczną, organizacyjną, naprawdę jest bezcenną osobą. A także, jeżeli zainteresuje was ta rozmowa, to odsyłam was do strony internetowej z blogiem Gabrieli Dopartowej. To jest strona dopartowa.wordpress.com. Sztuka się nazywa DopArt, dwa osobne słowa, DopArt, sztuka widzenia. Jest tam m.in. ogromny esej o wszystkich naszych strachach w filmie, przy którym także pracowałem. A teraz już nagranie, 2 godziny, myślę, bardzo żywej rozmowy, takiej właśnie mającej energię spotkania na żywo i w miarę jak ja odpoczywam po gigantycznej opowieści o Ojcu Chrzestnym 3, wam zostawiam tutaj pod drzwiami paczuszkę z tą rozmową. Mam nadzieję, że wam się będzie jej dobrze słuchało, a za tydzień wracam do nowych odcinków regularnie spoilermasterowych. Także miłego słuchania.
Proszę państwa, tak, wydaje mi się, że przedstawianie naszego gościa i nie wiem, plaskarki pewne rzeczy, bo to długie bardzo musiała czytać, chyba sobie odpuścimy i myślę, że jesteście tutaj osoby, które przyszły, to mają bardzo konkretny powód i wiecie, dlaczego tutaj jesteście i dlaczego podcast Michała jest jedną z najlepszych rzeczy w sferze mówienia o filmie, jakie się ukazały. Dzisiaj powiedziałam na zajęciach po II wojnie światowej, w związku z czym to powtórzę. I proszę państwa, no, mieliśmy pierwotnie troszkę inaczej to zaplanowane, oddaję pałeczkę Michałowi, bo sobie to wymyślił, to nasze spotkanie po swojemu. Rezerwujemy sobie takie no, 45 minut do godziny najpóźniej i postaramy się nie bajdurzyć o takich rzeczach, które was, chociaż my byśmy sobie chętnie powspominali, ale was to mniej interesuje. Więc nawet wspominając, będziemy się starali skupić na takich rzeczach, które no, z wiedzy o nich, żeby jakaś korzyść dla państwa wyszła. Tak ja na tę sprawę patrzę. I oddaję mikrofon podwójny Michałowi.
Mam mówić rzeczywiście do tego,
znaczy, czy... Nie, w tym sensie, że niech on sobie stoi, bo on będzie nam ładnie tutaj wzmacniał.
Okej, czyli nie mam się jakoś nachylać. Nie. Dobrze, no ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo miło państwa widzieć i jest dla mnie bardzo miła i nawet bym powiedział dobry, nieckliwy, niesentymentalny, ale jednak sposób wzruszająca sytuacja, bo...
Dla mnie też.
Bo po pierwsze widzimy się rzadko, fizycznie widzimy się rzadko z doktor Dopartową. Rozmawiamy telefonicznie dosyć często. Już od paru dobrych lat przyjaźnimy się. Znamy się od 21 lat, ponieważ 21 lat temu, w 2001 roku, ja trafiłem na filmoznawstwo w Krakowie, w Instytucie Sztuk Audiowizualnych. Tam studiowałem i wtedy doktor Dopartowa tam wykładała. Mówię o tym dlatego, że
Tylko raz to powiem, nie będę się rozwodzić, ale te zajęcia wtedy były dla mnie naprawdę najważniejszymi zajęciami. Takimi zajęciami, które otwierają głowę, które zadają pytania, które przebudowują jakiś paradygmat myślenia, tak bym powiedział najkrócej. I dlatego tak sobie myślę, że jak ten świat się układa, że teraz jesteśmy na innych, obydwoje jesteśmy już nie w Krakowie, jesteśmy tutaj, ja też wykładam na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales, no i tutaj się spotykamy za tym stołem, więc jest w tym jakaś magia, bardzo się z tego cieszę. Ja także doktor Deportowej dedykowałem w pewnym momencie moją pierwszą książkę o Terence'ie Davisie, to już dobrych parę lat temu też została wydana, więc to spotkanie jest dla mnie na tym poziomie także ważne. Bardzo liczę też na pytania, oczywiście na to, że to będzie dialog, to na to liczę najbardziej. Natomiast fakt, że spotykamy się właśnie w tej formule i że tematem gdzieś w tle jest scenariusz filmowy, ale nie tylko, gdzieś chyba styk w ogóle kultury filmowej i literackiej, tak bardzo teraz to szeroko ujmę, no od razu odsyła mnie w moich wspomnieniach właśnie do zajęć z literatury XIX i XX wieku, które prowadziłaś i które ja tak dobrze pamiętam. I trochę też powstało takie pytanie w mojej głowie, na które wspólnie możemy się postarać odpowiedzieć. Co się wydarzyło w międzyczasie, co się wydarzyło między tym 2001 rokiem a chwilą obecną, jeżeli chodzi o kulturę filmową, jeżeli chodzi też o kulturę pisania scenariuszy, ale także co się wydarzyło jakoś między naszymi rocznikami. Rocznikowo dzieli nas dokładnie 20 lat, jeżeli chodzi o datę urodzenia, ale mam wrażenie, że przychodzimy trochę z różnych miejsc, jeżeli chodzi o właśnie o udział w kulturze literackiej, udział w kulturze filmowej. I to dobrze, bo między nami myślę, że tutaj doszło do ciekawego spotkania. Ja też dzisiaj mogę opowiedzieć trochę o swojej praktyce. O praktyce, jeżeli ktoś zapytał podcastową, oczywiście chętnie, natomiast też o praktyce kierownika literackiego, konsultanta scenariuszowego, okazjonalnie także scenarzysty. No bo to doświadczenie w ostatnich latach nabyłem i myślę, że może od tego zacznę, że tym, co tamte zajęcia dały mi najwięcej i tym, co do dzisiaj nie daje mi spokoju, co sprawia, że jakoś staram się odświeżać swoje myślenie o literaturze i o filmie, było to, że zawsze bardzo mocny nacisk kładłaś na zrywanie ze stereotypowymi odczytaniami lektur. Nie tylko lektur szkolnych, ale powiedzmy takiego kanonu lektur szkolnych. Pamiętam bardzo dobrze, jak na któryś z pierwszych zajęć rozmawialiśmy o panu Tadeuszu, jak odkłamywałaś różne szkolne, takie właśnie odruchowe już niemal, lektury tego tekstu. I nagle się okazywało w trakcie tamtych zajęć sprzed wielu lat, że ten kanon szkolny ma zupełnie inne oblicze, może mieć zupełnie inne oblicze, jeżeli tylko zdejmiemy z niego ten podręcznikowy nalot pewnych punktów. Oczywiście w międzyczasie też się bardzo zmieniły te podręczniki, to swoją drogą i bynajmniej nie na lepsze. I myślę, że w mojej praktyce później pracy na przykład z innymi scenarzystami, czy pracy przy różnych projektach filmowych, ten twój taki bezcenny instynkt nieufności pewnej, takiego kwestionowania, ciągłego kwestionowania zastanych sądów, bardzo, bardzo mi się przydał. Chyba tak bym zaczął, a pamiętam, że w naszej rozmowie w pewnym momencie wyszedł temat Josepha Campbella i jego Podróży bohatera? Czy o tym mamy teraz
nie,
wspomnieć?
Nie, to sobie zostawimy.
Na później. Także powiem tak. Ja zetknąłem się z kulturą filmową z bardzo różnych stron. I to chyba mnie czyni taką dosyć wyjątkową osobą. To znaczy, że ja mam spore doświadczenie i w krytyce filmowej, takiej pisanej, powiedzmy tradycyjnej, obecnie już jej nie uprawiam, i w nowych formach krytyki filmowej, powiedzmy, że tutaj głównie ten podcast, i w organizacji festiwali filmowych, bo pracowałem długo dla festiwali także jako programer, jako dyrektor artystyczny, i w tych pracach około scenariuszowych. Więc z jednej strony to jest takie błogosławieństwo różnorodności, z drugiej strony to jest trochę przekleństwo dyletanta w takim ścisłym sensie, tak, że to jest ktoś, kto płytko nurkuje w różne pola, może w niektóre bardziej głęboko, w niektóre mniej, ale myślę, że to mi dało takie dosyć wieloaspektowe spojrzenie na to, jak kultura filmowa się zmieniała, jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś, więc tak może zacznę od tego, a gdzieś w tym wszystkim pozostaje we mnie ta źródłowa niezgoda na książkową definicję. Zresztą to mogę powiedzieć anegdotę, bo teraz mi się przypomniało. Pierwsza moja wypowiedź. Teraz mi się to przypomniało, nigdy to nie zapomnę. To były pierwsze zajęcia z historii literatury XIX i XX wieku. Teraz mi to dosłownie jak na terapii wróciło. Mianowicie pamiętam te zajęcia, to były zajęcia przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie. Pierwsze nasze zupełnie zajęcia, pierwsze spotkanie z grupą. I ty zadałaś jakieś pytanie, nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, być może o Mickiewicza, nie wykluczam tego. I ja, ponieważ miałem taki gen wtedy prymusa, który zawsze się pierwszy zgłosi i coś powie i tak dalej, powiedziałem coś. Pewnie to nie było najgłupsze, ale też zapewne nie było mądre. I pamiętam, że dokładnie pamiętam twoje spojrzenie i pamiętam, jak powiedziałeś, no proszę państwa, to jest dokładnie to, czego nas uczą w szkole i dokładnie to, czego musicie się państwo pozbyć. To było pierwsze. Więc jakby ten taki zastrzyk, ta szczepionka tego, że właśnie trzeba się pozbywać tych takich wtłoczonych definicji, potem mi zostało. I parę anegdot jeszcze mam w zanadrzu, nie wiem, czy wszystkie dzisiaj ujrzą światło dzienne.
Bardzo się anegdot boję. Proszę państwa, ja powiem tylko, dziękując za miłe słowa, ale jak się domyślacie, nie spotkaliśmy się, żeby sobie kadzić, więc zostawimy ten aspekt, ale ja wam powiem o jednej takiej istotnej chyba sprawie, że w tym momencie, że policzyłam, że jakby wasza relacja teraz, mniej więcej już tam nie chodzi o drobne szczegóły, że w tym momencie Michał jest w takim wieku, w jakim ja byłam wtedy, kiedy prowadziłam właśnie tamte zajęcia. I tu się dokonały takie bardzo istotne pokoleniowe zmiany warty. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle ta różnica taka pokoleniowa 40-latkowie do 20-latków, że to jest prawdopodobnie takie spotkanie, które no, w moim odczuciu ma szczególną wagę, że ta 40 w stosunku do 20 jest czymś takim, że człowiek zatacza gdzieś po jakiejś takiej spirali, robi taki ruch, że na nowo dla niego są ważne pewne kwestie, pewne pytania. Nabrało się oczywiście tutaj jakiegoś dystansu do nich i to jest też taki doskonały pomysł na konfrontację pewnych stanowisk, że ja mogę powiedzieć, jakby odbijając piłeczkę, w odniesieniu do całego roku twojego, że to był taki moment, w którym ja tak naprawdę, ja już wtedy chciałam zrezygnować z pracy na uczelni po książce o Holland i jakby wy mnie wtedy zatrzymaliście, tak można powiedzieć i z mojego punktu widzenia to jak ja skorzystałam na zajęciach, w sensie właśnie dialogu, bo to bynajmniej tak nie było, że bez względu na to ja w savoir-vivre nigdy nie byłam dobra, w związku z czym hamułowata wypowiedź w stosunku do Michała nie jest tutaj jakimś no, przykładem doskonałym tego o co w tym wszystkim chodzi, bo tak naprawdę to ja uważam, że w tamtych latach właściwie ukształtowało się całe moje dojrzałe myślenie, ale pod wpływem rzeczywiście tego dialogu, między innymi z tą twoją grupą i jeszcze paroma innymi, które były ostatnimi, które przeszły egzaminy wstępne, przeszły to moim zdaniem zdrowe sito. Ale to, o czym, co uważam za...
Tylko dodam, przepraszam, ale że właśnie ja, to był taki paradoks, bo ja nie przeszedłem tego sita, dlatego że ja wygrałem indeks w teleturnieju. I myślę, tak swoją drogą, wtedy chyba też miałaś pewien dystans do mnie na początku z tego powodu, mi się wydaje, że wiedziałaś, że ja nie przeszedłem tego sita. Ale tak, znaczy, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, że ja mam takie też wrażenie, że ten właśnie dystans 40-latków do 20-latków, 40-latka do 20-latka, to jest takie... Dopiero teraz to rozumiem, że jak człowiek ma te 40 lat, to po raz pierwszy jest w stanie zacząć odpowiadać na pytania, które pojawiają się w momencie, jak się ma 20. Tak, może to dla Państwa brzmi abstrakcyjnie, jeszcze 19 lat przed Wami, zanim odpowiecie na te pytania,
ale tak jest, tak jest. Jest taka szczególna komunikacja, po prostu jest taki rzeczywiście szczególny rodzaj komunikacji, ale to, co chciałam Państwu w kontekście Waszego wykształcenia, przynajmniej do polonistów się tutaj zwracam, powiedzieć, to co było dla mnie właśnie wtedy fascynujące i tutaj do tej wiedzy polonistycznej i kulturoznawczej właśnie chciałabym przejść, że te zajęcia, które naprawdę, no uwierzcie Państwo na słowo, że były czymś niesamowitym, podkreślam w dwie strony, one odbywały się w takiej atmosferze ogólnego dystansu filmoznawców, jakby moich zwierzchności wobec właśnie wiedzy polonistycznej. Wtedy świeżo się oderwał ówczesny, znaczy no nadal to się nazywa Instytut Sztuk Audiowizualnych od Wydziału Polonistyki. Zostały całkowicie zmienione programy, ogromny nacisk na teorię filmu i jakby no taką nazwę to, bo też nie chcę tego z różnych powodów komentować, ale taką humanistykę postmodernistyczną, jeżeli już w ogóle takowa była i też często wykładali te rzeczy ludzie, którzy już wcześniej się daleko oderwali gdzieś od tego źródła polonistycznego i teatrologicznego. I ja wtedy trafiłam na ludzi, którzy wykazywali jakieś nieprawdopodobne zainteresowanie literaturą, w tym właśnie takimi, no mogłoby się wydawać, nie wiem, ramotami z punktu widzenia patrzenia ucznia szkoły średniej i jakby świeżego absolwenta szkoły średniej, bo ja przypominam sobie, przez mgłę to jakoś umarło śmiercią naturalną, bo ja niespecjalnie mogłam chodzić, ale przecież byście sobie zażyczyli jakiegoś chodzenia dodatkowo na spotkania, które były poświęcone, nie wiem, czy ty chodziłeś, ale poezji romantycznej.
Były takie rzeczy, tak. Ja na twoje zajęcia wtedy napisałem 20-stronicową pracę o Irydionie Krasińskiego, pamiętam.
No to właśnie to były...
Ona gdzieś istnieje, gdzieś
tak,
jest.
Tak, to były, to nie wykluczam, że istnieje właśnie fizycznie. To były właśnie tego typu zainteresowania. Ja pamiętam jakieś niebywałe zainteresowanie, nie wiem, trzecim pokoleniem romantyków na przykład. I w ogóle tymi, to dla pana informacja, tymi zagadnieniami właśnie z tej drugiej połowy XIX wieku, gdzieś na przedłużeniu, to w kontekście pana projektu scenariuszowego. Przedłużenie pewnych wątków romantycznych. I teraz, czym chcę spuentować, że no myśmy się zajmowali takimi sprawami w tym moim jakby właściwym Instytucie Sztuk Audiowizualnych, nikt tego nie rozumiał, jak to jest możliwe w ogóle. I co się okazało, że ludzie, którzy takimi sprawami, bo pewnie nie tylko u mnie, przecież też chodziliście na inne zajęcia gdzieś tam do polonistów, się interesowali, stali się najwybitniejszymi specjalistami od filmu, że tak powiem, w różne płaszczyzny. Z tych, między innymi właśnie z roku Michała, wyszło paru producentów, ludzi zajmujących się właśnie reżyserią, aktorstwem, reżyserią castingów.
No tak, tak, słusznie.
Tak, po prostu.
Nadia Lebik, jedna z najwybitniejszych w ogóle reżyserek obsady. Kaja Krawczyk, wnuk, która napisała scenariusz, żeby nie było śladów o Pyjasie. O, nie, co mówię, przepraszam. Żeby nie było śladów o Przemyku, dokładnie. To też Kaja była na naszym roku.
Generalnie chodzi o to, że tam nikt nie zajął się, przepraszam, wierszokledztwem, ani niczym takim, mogłoby w stereotypowych wyobrażeniach wynikać z tego typu zainteresowań, tylko stało się coś takiego, że my wszyscy właściwie, ja to wykorzystywałam w książkach wtedy, myśmy na jakimś bardzo głębokim poziomie zrozumieli film, moim zdaniem.
Myślę, że tak.
I że stało się też tak, że to na przykład nas między innymi połączyło, jeżeli chodzi o przyjaźń, naprawdę taka bardzo głęboka pasja do Szekspira. Bo to też były takie jakieś pierwsze bardziej znaczące rozmowy i jakby to, o czym ja pierwotnie zaplanowałam, że będziemy rozmawiać, tutaj moja sugestia o dopytanie Michała o szczegóły. Ja o wielu sprawach mówiłam do Państwa na zajęciach. Natomiast tutaj, gdybym chciała pewne wątki uporządkować, to powiem tylko tyle, że z takiej praktyki, to co jest tematem tutaj tego głównym, tego naszego, czy głównym układem odniesienia dla tego, o czym mówimy, czyli kwestia scenariuszy, to właściwie wszystkie osoby, które znam, mówię o moim jakimś najbliższym otoczeniu, gdzie to będzie ten przedział wiekowy bliższy Michałowi. Mówię o osobach piszących o filmie, bo z moich roczników to nie mam tego typu kontaktów. To jakby wszyscy ci ludzie są bardzo mocno osadzeni w właśnie sprawach związanych z literaturą jednak. I gdybym tak miała zrobić taką wspólną część różnych zbiorów, czy gdzieś mi się tam kiedyś na przykład, jeżeli mogę wspominać współpracę z jakąś tam konkretną osobą, jest zawsze najlepiej współpracowało z osobami, które były biegłe w tematyce mitu, które potrafiły rzeczywiście odróżnić to, czym to, że mit jest po prostu językiem, że nie jest formą narracyjną, że nie jest literaturą, że to wszystko nie jest opowieścią, że umiejętność rozgraniczenia tych kwestii, które dawniej dawało takie solidne podstawowe wykształcenie literaturoznawcze i kulturoznawcze, bo się dość szeroko omawiało koncepcję mitu Eliadego, Lewistrosa, Junga, to rzeczywiście było gdzieś tam w programie zajęć i to było takie szalenie inspirujące. I ja w pewnym momencie sobie zdałam sprawę, że jeżeli dobrze rozumiemy tę problematykę i rozumiemy też, ja spróbuję to jakoś tak na roboczo nazwać, że jakby film współczesny, jeżeli będziemy w nim doszukiwali się jakichś takich mitów integrujących zbiorowość, to będą to wyłącznie takie opowieści mityczne, narracyjne właśnie, które Eliadę nazywał fałszywymi mitami. Wspominałam na zajęciach o tym, że źródłem tego typu opowieści dla takich podręczników scenariuszowych, wytycznych do scenariuszy są prace Josepha Campbella i jego taki potęga mitu, rozmowy. Niedawno się zorientowałam, że inspirowane przez wdowę po prezydencie Kennedy. I że jakby z, przepraszam, bo zaczęłam w sposób typowy dla siebie mówić o trzech rzeczach jednocześnie, a chciałam powiedzieć, że mam wrażenie, że właśnie te mity takie bohaterskie, mity heroiczne z takim bohaterem działającym w rzeczywistości, który próbuje ją przekształcać, który zwycięża w tej rzeczywistości, one dostarczają nam jakiejś wiedzy o nie wiem, potrzebach współczesnego człowieka, poszukiwaniach współczesnego człowieka. Możemy w takich historiach współczesnych, mitycznych, właśnie w scenariuszowych, w Campbellu osadzonych, możemy dopatrzeć się jakiegoś odbijania rzeczywistości, takiej, która nas otacza, ale nie jesteśmy w stanie tej rzeczywistości zrozumieć. Te historie, które oparły się o to nowe rozumienie mitów kultury współczesnej, nie pozwalają nam poznać samych siebie, nie dostarczają nam żadnej prawdy o świecie, w którym żyjemy, tylko dochodzi do takiego sprzężenia zwrotnego, że tak naprawdę to widzimy, jakby filmy odbijają się w innych filmach i to, co my bierzemy za rzeczywistość i obraz nas samych, to tak naprawdę, tak jak powiedziałam, gdzieś z tych innych filmów wypływa. I gdybym się w tym momencie zastanowiła nad jakby praktycznym związkiem tej znajomości mitu i zarówno takiej jakiejś tam praktyki scenariopisarskiej, pisania czegokolwiek, to już nie, w ogóle nieistotne, czy dla siebie do szuflady, czy uczenia kogoś, czy rzeczywiście realizowania projektu. I gdybym to odniosła tak samo do analizy filmowej, do rozumienia filmów, to w tych i najwybitniejszych projektach i w tych najciekawszych filmach, dla których chce nam się żyć, kiedy coś takiego oglądamy, rzeczywiście widać tę strukturę mitu, tego tradycyjnie pojętego, właśnie niezakłamanego, w tym sensie będącego jakimś językiem, za pomocą którego twórcy tego filmu rzeczywiście chcą się z nami skomunikować, a układem odniesienia jest jakaś bardzo, bardzo głęboko zakorzeniona w kulturze jakaś prawda egzystencjalna, taka niezmieniająca się przez wieki prawda o nas samych. I tutaj to, o co ciebie chciałam zapytać, chciałam prosić o komentarz i rozwinięcie, bo nie chcę tutaj być tendencyjna, bo oczywiście jest to mój pogląd na pewne sprawy, ale powiedz, czy ze mną się zgodzisz lub nie. Prawda naga jest tutaj interesująca, a nie takie przytakiwanie, że my jesteśmy, ja o tym oczywiście do Państwa mówiłam na zajęciach, że jeżeli oprzemy się o takie struktury narracyjne, jakie w klasycznej, starej, dobrej narratologii występowały, gdzie mamy na przykład ten schemat narracyjny z bajki, z pracy o bajce magicznej propa, że jeżeli właśnie wykorzystamy naszą wiedzę o baśni, bajce, micie, rozdzielimy te rzeczy, nie będziemy mieszali rozmaitych porządków, jesteśmy w stanie pisać wręcz genialne scenariusze, a niekoniecznie jesteśmy w stanie skorzystać ze schematów, które wnoszą podręczniki do scenariopisarstwa współczesnego.
Dużo tematów, ale postaram się to nazwać. To znaczy, ten Campbell, mam wrażenie, że wszystkiemu winny jest George Lucas, tak, w pewnym sensie, bo to on użył Campbella pism, zresztą znał go, tak, tworząc Gwiezdne Wojny, tak, czyli...
Przepraszam, rozmowy Campbella z dziennikarzem moim, nie pamiętam jego nazwiska w tej chwili, one się przecież w willi Lucasa odbywały.
No właśnie, tak, bo Lucas zapraszał też Campbella i on był żywo tym zainteresowany. Tylko że pamiętajmy, że Lucas przy całej sympatii do Gwiezdnych Wojen jako projektu zrodzonego z serca, bo to też trzeba powiedzieć, że to jest największy sukces w historii filmu zrobionego naprawdę ze szczerego odruchu, takiego jakiejś zabawy, też frajdy, opowiadania i tak dalej. No to jednak on faktycznie zapraszał tego Campbella i rozmawiał z nim, był zafascynowany jego teoriami. Zresztą pamiętam, że ty napisałeś w latach 80. późnych chyba taki tekst właśnie o tym tak zwanym kinie nowej przygody amerykańskim na łamach miesięcznika Kino. To też odsyłam do tego tekstu. W każdym razie to był taki szczególny moment, bo trzeba pamiętać, że Lucas też ze swojego charakteru, ze takiego umysłowości jest takim rodzajem technokraty. Zresztą wystarczy zobaczyć na to, co stworzył, tak? W postaci tego rancha, studia efektów specjalnych, Industrial Light and Magic. No, on ma taki umysł bardzo technokratyczny, bardzo uporządkowany i tak dalej. Ale to moim zdaniem miało bardzo niedobre konsekwencje na później, bo ten pierwsze takie zachłyśnięcie się tą campbellowską formułą właśnie podróży bohatera, prawda? To obiecywało coś niesamowitego. Rzeczywiście takie wręczenie klucza, który pasuje do każdych drzwi. Prawda? Że przyłożymy ten campbellowski klucz do każdej opowieści i ale co się zaczęło dziać? To klucz zaczął kształtować ten zamek, tak? Jakby i w pewnym momencie, oczywiście jak to na świecie, jak to w kapitalizmie i tak dalej, wokół tego stworzył się cały mikro czy makro przemysł, prawda, różnych podręczników, prawda, poradników, lepszych i gorszych, bo niektóre z nich są dobre, niektóre z nich są słabsze, ale chodzi bardziej o to takie przekonanie, że właśnie, że jest coś takiego jak taki kluczyk, które do każdych drzwi możemy przyłożyć i tam zawsze będzie to szczęknięcie zamka nastąpi. Ja sam bardzo niektóre takie książki lubię, te poradnikowe. One mają w sobie jakiś taki urok, nawet dowcip czasami, które pokazują rzeczywiście, jak ta struktura, powiedzmy, mówimy o mainstreamowym kinie hollywoodzkim, tak, nie mówimy o kinie eksperymentalnym, jak ona działa. A z drugiej strony widzę coś takiego, co dla mnie jest bardzo blokujące, co dla mnie natychmiast jakoś mnie wytrąca z rozmowy, i zupełnie mnie na jakieś manowce prowadzi, mianowicie takie bezrefleksyjne przyswojenie języka tych właśnie scenariuszowych podręczników, które potem widać na różnych spotkaniach, które się odbywa, bo ja miałem dziesiątki takich spotkań ze scenarzystami, z producentami, ze stacjami telewizyjnymi, że dosłownie jest tak, że tak jakby dużo osób przyswoiło ten bryk, tak, tą taką broszurkę, powiedzmy, i ci ludzie wyciągają te pojęcia trochę jak z kapelusza na tych spotkaniach, ale mam wrażenie często zupełnie z pominięciem istoty rzeczy, tak bym powiedział. Czyli gdybym miał sparodiować takie spotkanie scenariuszowo-produkcyjne, telewizyjne, to mniej więcej wygląda tak w najgorszym przypadku, takim, który naprawdę mnie natychmiast blokuje do tego stopnia, że najchętniej bym wycofał się z tego projektu. To jest właśnie coś takiego, kiedy ktoś wyciąga jeden z tych około campbellowskich narzędzi i mówi, no a gdzie tutaj w tym scenariuszu jest to, prawda? Czyli nie wiem, antagonista, tak? Albo przemiana bohatera, albo nie wiem, punkt, w którym bohater wszystko traci. I czasami takie dobrze zadane pytanie może pomóc, jeżeli ono rzeczywiście jest dobrze zadane, ale wiele razy mam wrażenie, że to jest trochę tak przypadkowo wyciągnięte na zasadzie, no przepraszam, ja tu mam definicję obsługi pralki, a wy mi proponujecie pralkę, przepraszam, gdzie jest tam wlew czy cokolwiek, prawda? I trzeba w ogóle powiedzieć wtedy, że nie robimy pralki. Tak, mówiąc zupełnie podstawowo, że nawet jeżeli, już pójdę w tą niezręczną metaforę, że nawet jeżeli naszym celem jest upranie tych ubrań, to wcale nie znaczy, że trzeba budować pralkę automatyczną. Może są różne techniki prania, tak? I to mnie często bardzo blokuje, bo byłem na takich spotkaniach, gdzie właśnie ktoś zaczyna od tego, no na przykład, prawda, a gdzie tutaj jest ten jakiś tam konflikt główny, a gdzie jest antagonista? No dobrze, tylko teraz, jeżeli weźmiemy na warsztat najwybitniejsze filmy wszechczasów, jakkolwiek je zdefiniujemy, czy to będzie nasza prywatna setka, czy jakiś tam kanon, powiedzmy, bardziej już ustalony, okaże się często, że ta formuła nie ma zastosowania, tak? Jakby jak przyłożyć tę formułę do filmu takiego, no i teraz mówię, nie wiem, na przykład jak Dyskretny urok burżuazji Buñuela, albo z nowszych przykładów niektóre filmy Hanekego. Można by mnożyć i mnożyć przykłady filmów, które po prostu nie wypełniają tej formuły, tak? Po prostu jej nie wypełniają. Ale dotykają tego, co nazwałaś tą prawdą egzystencjalną na inny sposób. Jakiś inny sposób. Zaskakujący, właśnie wywracający tą taką już naprawdę gniotącą, ugniatającą nas wszystkich, bo skąd to się też bierze, dodajmy. To się trochę bierze z takiego korporacyjnego myślenia, które w naszym czasie jest już bardzo, bardzo zakorzenione. Człowiek korporacji, czy to jest telewizja, czy to jest, nie wiem, firma producencka, czy cokolwiek, człowiek korporacji musi pod koniec dnia wpisać coś do tabelki, tak? Musi wpisać coś do jakiegoś raportu o tym, jak tam scenariusz się rozwija, prawda? I no niestety takie korporacyjne myślenie, ono może mieć swoje zalety, ale ono też ma bardzo solidne wady. Właśnie w tym, że czasami ten Campbell, czy ten Sitfield, czy inni nie są w stanie sformułować tego pytania, które jest najważniejsze do tej opowieści. Po prostu. Bo to pytanie będzie brzmiało trochę inaczej. To nie będzie pytanie koniecznie o punkty kulminacyjne, to nie będzie koniecznie pytanie o stawkę, ulubione pytanie, od którego często się zaczyna spotkanie scenariuszowe, gdzie tu jest stawka. Ale co to pytanie tak naprawdę oznacza? Tak, jakby to jest, o czym mówimy. Więc to jest jedna rzecz. A druga, jeszcze tylko to dopowiem, że zauważyłem, co dla mnie jest najbardziej inspirujące, to czytanie, czy jest taki szczególny rodzaj inteligencji, szczególny rodzaj umysłowości, ale także szczególny rodzaj erudycji ludzi, którzy myślą propem, tak bym powiedział, Władimirem Propem, ale nie dlatego, że wykuli na pamięć definicje propowskie, tylko dlatego, że ich autentycznym źródłem pasji, frajdy, ciągłego poznawania mitu jest obcowanie z kolejnymi opowieściami, bardzo różnymi, pochodzącymi z różnych części świata, z różnych kultur, z różnych czasów. I ci to są ludzie na wagę złota, bo tych ludzi jest bardzo mało, którzy potrafią, na przykład, kiedy pracujemy nad jakąś opowieścią, nad jakimś filmem, nad jakimś projektem, dobrze dobrać tak zwaną referencję, czyli wskazać na inną opowieść, nie wiem, napisaną na przykład 200 lat temu przez kogoś, która dotyka tego samego problemu, albo która ma bohatera, który jest trochę podobny. I takim, teraz mi przychodzi do głowy akurat, bo świeżo z nim rozmawiałem jakieś parę dni temu, takim właśnie geniuszem gromadzącym, chomikującym te różne opowieści jest akurat Jan Gondowicz, tak? który kiedyś zresztą pisał recenzje filmowe do tygodnika Film, dawno temu, teraz on się zajmuje literaturą, jest też tłumaczem, ale czytając jego recenzję z lat 90., polecam nawet takie ćwiczenie, można zajrzeć, jest strona Filmopedia, gdzie są zeskanowane całe, nie całe roczniki, ale jest dużo tych numerów. Tam on uprawiał taką dosyć oryginalną krytykę filmową, znaczy pisał o bardzo mainstreamowych rzeczach, Kevin Sam w domu, jakieś takie naprawdę sedno mainstreamu, ale przykładał do tych filmów miarę właśnie tych różnych zapamiętanych opowieści z różnych części świata. I pamiętam, przy Kevinie samym w domu chyba odwołał się nawet do jakiejś rosyjskiej bajki, podobnie skonstruowanej właśnie, tak, że mały chłopiec musi obronić chatkę swoich rodziców, coś takiego. A przy filmie Thelma i Louise też przygotował jakiś ciekawy przykład indiańskiej z kolei legendy o dwóch Indiankach, które uciekały tam przed prześladowcami. Jakby on to porównał właśnie z tą strukturą dwóch kobiet uciekających przed wymiarem sprawiedliwości w filmie Thelma i Louise. I powiem tak, jedno takie skojarzenie Jana Gondowicza potrafi otworzyć więcej klapek w głowie i potrafi otworzyć ten proces na ciekawsze rzeczy niż, że tak powiem, ktoś, kto przychodzi z tą ekierką, linijką, cokolwiek to jest i mówi, a gdzie tu jest stawka, a kim jest ten bohater? Bo okazuje się często w trakcie takich spotkań, że odpowiedzi na te pytania bywają bardzo ubogie, tak? Takie posługują się stereotypami jakimiś, prawda? Jakby czego chce bohater? Trzeba o tym rozmawiać. Tylko, że pytanie, jak o tym rozmawiamy? I pytanie, czy koniec końców tym zaczynem ma być właśnie, że tak powiem, kartka wydarta z podręcznika Campbellowskiego, czy właśnie powiedzmy coś z uniwersum Jana Gondowicza, ja teraz to oczywiście nazywam bardzo, bardzo umownie, no ale zamieniam teraz Jana Gondowicza na kogoś, po prostu kogoś, kto faktycznie chłonie opowieści, ale w taki sposób właśnie egzystencjalny, empatyczny, na głębokim poziomie rozumiejąc właśnie tą prawdę, o której wspomniałaś. To znaczy, że egzystencjalnie jesteśmy tak usposobieni, żeby szukać w opowieściach tego rezonansu, takiego echa, jakiejś harmonii z tymi pytaniami, które sobie zadajemy, z tymi pytaniami, które nas drążą. No i właśnie, kiedy ta harmonia następuje, to dzieje się coś bardzo, bardzo dobrego. No bo też ostatnie zdanie, no zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w sytuacji tak ogromnego nadmiaru tych historii, tak, no jest po prostu cały Netflix, cały Disney Plus i tak dalej, że chyba bardziej niż kiedykolwiek wcześniej rozumiemy, jak bardzo głucho brzmią te definicje, bo naprawdę wystarczy włączyć niektóre z tych generycznych takich filmów i ja nie wiem, czy to jest ta różnica między 40 a 20-latkiem, ale naprawdę po paru minutach można już powiedzieć wszystko. Tak? Znaczy, że wiemy dokładnie, co tu się wydarzy, jak to będzie zrobione. I nie dlatego, że my jesteśmy tacy już otrzaskani i mądrzy, tylko że ten klucz, który ci twórcy, czy producenci, czy korporacje przykładały do powieści, był już tak bardzo sformatowany, że po prostu jakikolwiek element niespodzianki, świeżości, nie wiem, jakiegoś nawet dyskomfortu, tak, z tego, że nie wiemy, jak to się zakończy, po prostu nie wiemy. Nie wiemy do końca, prawda, jak tutaj, jaka konwencja jest zastosowana, że to po prostu trochę wyparowuje. I tak, myślę, że na tym tle takiej ogromnej, po prostu jakiegoś pola tysięcy filmów, które wlewają się właściwie do naszego telefonu codziennie, czy telewizora, że bardzo rzadko jesteśmy w stanie wskazać na coś takiego, co faktycznie się odbija na plus, co ma ten... No właśnie, jest trochę nie z tej linijki, że tak powiem, czy sztancy. Więc chyba tak bym tak bardzo w dużym skrócie odpowiedział.
Ja myślę, że... Dziękuję bardzo za tę wypowiedź rozbudowaną, także dlatego, że proszę Państwa, myślę, że Wy chyba doskonale sobie zdajecie sprawę z tego faktu, że jeżeli w tych Waszych pracach scenariuszowych, ja się zwracam tutaj do całego szeregu naprawdę niesłychanie utalentowanych, obiecujących przyszły, żeby nie powiedzieć aktualnych scenarzystów, bo uważam, że parę projektów, które Państwo złożyliście, są rzeczywiście takimi projektami noszącymi wszelkie cechy profesjonalnej pracy i z tego mogą powstać rzeczy niesamowite, ale w nawiązaniu do tego, co Michał powiedział, chciałam powiedzieć, że jakby wszelkie inspiracje, tam literaturą, mitem, czymkolwiek, one nie mają żadnego znaczenia, to wszystko uderza gdzieś tam w próżnię, czymś się będziemy afektować przejściowo, potem to zapomnimy, zmienimy zdanie w trakcie pisania, bo znajdziemy jakieś nowe inspiracje. Jeżeli to się rzeczywiście jakoś nie odbija bardzo głęboko w naszym doświadczeniu. Ja mam wrażenie, że to jest taki kierunek, że to nie jest tak, że nasze życie weryfikuje prawdziwość opowieści literackich czy filmowych, tylko mi się wydaje, że jakby intensywność naszego doświadczenia, taka egzystencjalna intensywność naszego doświadczenia jest tym, co pozwala nam głęboko przeżyć literaturę. I wtedy dopiero tworzy się właśnie to sprzężenie zwrotne, że to się odbija rzeczywiście na naszej twórczości, po prostu.
Dodam, że moim zdaniem, my jesteśmy już w pozycji trochę uprzywilejowanej, jeżeli chcemy spojrzeć na historię kina, no bo po prostu już ona jest dosyć długa, tak? Pamiętam, że ten twój tekst o kinie nowej przygody i Spielbergu wtedy się nazywał Czarujący niedorostek i rumieniec krytyki.
Czarujący niedorostek Spielberga i rumieniec krytyki. Ja o tym zapomniałam, tak. W ogóle, że coś takiego.
Natomiast to było wtedy. Ale co się dzieje dzisiaj? Bo moim zdaniem to jest najlepszy wskaźnik tego, że ta droga, nazwijmy lukasowsko-spielbergowska, mimo że absolutnie lukratywna, powiedzmy sobie do dzisiaj, że tak powiem, absolutnie, ale że ona się jednak w pewnym sensie okazała fałszywą ścieżką, tak? Czy taką ślepą uliczką. No Spielberg właśnie skończył kręcić piątego Indiana Jonesa z 80-letnim Harrisonem Fordem, który, no co prawda chciałbym może dzisiaj wyglądać tak, jak on wygląda, kiedy ma 80, w sensie być w takiej dobrej formie, ale to nie o to chodzi. Jakby jest w tym taki solipsyzm, tak? Znaczy oni się rzeczywiście zamknęli. Co robi Spielberg? No robi remake West Side Story, tak? Teraz, co już jest absurdem absolutnym, robi remake Bullita, tak? Czyli świetnego filmu akcji z Steve'em McQueenem z 68 roku. I to nie chodzi o to, że Bullitt będzie zły. Ja się domyślam, że on to zrobi na technicznym poziomie przekraczającym wszystko, co się da zrobić w tym momencie. Ja tego jestem pewien, ale nie da się zaprzeczyć, że w tych jego filmach brakuje już takiego pytania egzystencjalnego, prawda? Jakieś takiego pytania o, nie wiem, jakąś odnowę, tylko to jest ciągłe to kręcenie się wokół tego powiedzmy campbellowskiego ogona, tak? No ile można nakręcić filmów o Indianie Jonesie? Nawet jeżeli będzie sprawny, dobry, no to i tak samo zresztą Lucas, który też już, no Lucas, to też smutne, ale on po Gwiezdnych Wojnach nie zrobił już w zasadzie nic innego, tak? Znaczy poza Gwiezdnymi Wojnami. A wystarczy zobaczyć jego wczesne filmy, jaka tam była obietnica w tym człowieku, tak? Znaczy nie odmawiając mu Gwiezdnych Wojen, które są naprawdę, zwłaszcza pierwsze są świetne, ale jaka tam była obietnica w człowieku, który robił krótkie filmy inspirowane awangardą, który zrobił amerykańskie graffiti, które było bardzo, bardzo nietypowym, ciekawym portretem młodych ludzi w Stanach. On potem no już rzeczywiście zamknął się w tej jednej ścieżce rozwoju tego uniwersum, tych efektów specjalnych i jedynym twórcą, który wydaje mi się i zapłacił za to słoną cenę swoją drogą, który uniknął tego zaszufladkowania, a jednocześnie nie może się porównać, jeśli chodzi o obecne sukcesy z tamtymi, to jest Coppola, prawda, który w pewnym momencie no, zaczął, wiadomo, od Ojców Chrzestnych i tak dalej, różnych innych rzeczy, ale on naprawdę przez całe lata, późne 70., 80., 90., często rozbijając się finansowo, ponosząc ogromne ryzyka, ogromne straty, ale jednak cały czas próbował odnawiać tę formułę. Coppola jest kimś, teraz zobaczymy, no właśnie tworzy nowy film, tak, pod tytułem Megalopolis, ale wiem, że jakikolwiek ten film nie będzie, to na pewno nie będzie taki właśnie późny film Spielberga, prawda, w którym wiemy dokładnie, jak te karty będą... Sam to finansuje, tak, ale wystarczy spojrzeć na całą jego historię od czasu apokalipsy, który był takim strasznym ryzykiem i odbił się na jego zdrowiu i tak dalej, że on cały czas, jak to się mówi po angielsku, taking chances, tak, czyli po prostu ryzykował, cały czas ryzykował. Spielberg naprawdę od pewnego momentu przestał ryzykować, tak, znaczy myślę, że tym momentem głównym było nakręcenie, znaczy dla mnie to jest koniec jego kariery, taki już potem są drugiego Parku Jurajskiego, tak, czyli tego zaginionego świata, bo to już nie było potrzebne. I później, to wiadomo, są lepsze momenty, są gorsze. Próbuję czegoś ciekawego w Lincolnie, ale ogólnie to już jest równia pochyła. I teraz wracam do tego, no być może ten mit założycielski trochę był skrzywiony, czyli ten mit, powiedzmy, ten campbellowski. No właśnie, bo on też, on też miał jakąś, mam wrażenie, wtedy potrzebną funkcję, tak? To znaczy nie bez powodu Lucas sięgnął po tego Campbella. Nie bez powodu Campbell zarezonował w tej połowie lat 70. w Stanach. Ameryka wtedy bardzo szukała jakiejś nowej tożsamości, jakiejś nomen omen nowej nadziei, bo to był trudny czas ekonomicznie, politycznie i tak dalej. No już nie będę teraz się rozwodził pod tym względem. Natomiast tak, myślę, że starzenie się tych twórców nie jest wesołym spektaklem. Znaczy to nie jest tam... Tam nie ma takiego nabywania mądrości, czy jakiegoś takiego, tylko jest ciągłe to krążenie w tym kołowrotku właśnie tych bardzo, bardzo, mam wrażenie, ograniczonych myślowo schematów.
Panie Ignacy, chcę o coś zapytać.
Tak, już, chyba już nawet powinniśmy tak otworzyć, że tak.
Nie wiem, ja się po prostu zastanawiam, bo na pewno zamknięcie się w pewnym typie historii, czy takiej dość przewidywalnej narracji, to może być jedna z win, ale czy druga to nie jest po prostu samo... Nie, jak to powiedzieć, no, odgrzewanie starych kotletów, tak? Czyli jeśli mówimy o prequelach, sequelach i tak dalej, do jakiejkolwiek historii, no to czy zamiast tego nie jest lepiej po prostu wziąć inną historię, nawet zrobić ją według tego samego, według podobnego schematu, tak? Bo ja na przykład jestem wielkim fanem różnych bajek od DreamWorksa, tak? Kung Fu Panda, jak interesować smoka i tak dalej, gdzie one stosują te same schematy, a jednak za każdym razem ludzie czekają, ludzie nie mogą się doczekać tego, co będzie dalej, tak? I za każdym razem to jednak zachwyca do pewnego stopnia, więc ja tutaj się zastanawiam, na ile nie jest to jednak utknięcie w pewnych takich właśnie jakimś w tym rzeczywiście uniwersum, które się kocha, nieważne czy to będą Gwiezdne Wojny, Park Jurajski, czy Indiana Jones, tak? Czy tam, nie wiem, jak się to nazywa, Terminator, tak? No. czy może lepiej zostawić te historie takie, jakie były, a one zachwytały tym pierwszym razem i spróbować wypłynąć na nowe wody, tak?
Tak, logika, to prawda, ale logika sequeli oczywiście jest logiką rynkową w sensie ścisłym, tak? Jakby te kontynuacje po prostu to są naprawdę. I oczywiście znowu to, mówię to jako ktoś, kto zakochiwał się w kinie właśnie dzięki tym filmom, tak? Dokładnie jestem tym pokoleniem VHS-ów, Indiana Jonesa i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jest prawda, tylko... Tylko mam po prostu, mam taką obawę, czy tamtym takim grzechem założycielskim nie było to, że oni, no to będę mówiąc o jakiejś pysze tragicznej, tak, że oni po prostu uwierzyli, że znaleźli tą formułę, tak, że tam od pewnego momentu już, moim zdaniem, się zatrzymuje jakiś taki proces poznawania świata, uczenia się tego świata, a zaczyna się po prostu proces replikowania tej samej formuły. I to też nie jest przypadek, moim zdaniem, że później, no zresztą potem to się już dzieje explicite, to znaczy, że oni potrzebują, ta cała formacja, że oni potrzebują świeżej krwi skąd inąd, tak? I nie wiem, no Scorsese, którego trzeba trochę tutaj odsunąć, bo inaczej jednak działał, ale on sięga, prawda, po ten Internal Affairs, trylogię z Hongkongu, robi remake tego filmu, dla niego dostaje Oscara, myślę o filmie Infiltracja, który był remake'iem, dobrze mówię, prawda? Filmu, tak. I to był też taki ciekawy moment, bo na tych Oscarach, to był taki tam symboliczny nawet moment właśnie tamtego Oscara dla Scorsese, który odbiera, no, a nikt nie mówi o tym, że to jest po prostu wersja czyjejś innej opowieści. wręcz remake, no po prostu remake. Nie chcę się teraz jakby zapędzić. Myślę, że akurat formuła pixarowska też jest w kryzysie teraz, bo myślę, że oni po tym takim pierwszym wysypie bardzo oryginalnych projektów, uważam, że teraz ugrzęźli znowu w czymś dosyć powtarzalnym. Jeżeli przypomnimy sobie tą serię naprawdę oryginalnych filmów, takich jak Nie ma mocni Ratatouille, Wall-E, prawda, Gdzie jest Nemo, nie da się tego zestawić z tymi nowymi produkcjami, prawda? Teraz jest Dziwny Świat chyba na ekranie, który mi się wydaje absolutnym recyklingiem wielu pomysłów. No, w każdym razie... Tak, ale to już było 10 lat temu. Tak się wydaje, że to było, tak, to się wydaje, że to było niedawno, właśnie. To się wydaje, że to było niedawno, ale wiecie panie, wtedy powstał ten mem, właśnie krynicą mądrości dzisiaj często są memy, bo wtedy powstał ten mem, który świetnie uchwycił, że formuła Pixara się wyczerpuje. Dlaczego? On, ktoś to napisał, tam rok produkcji, nie pamiętam. Ratatouille, szczur ma emocje, tak? Samochody mają emocje. No i właśnie ten film, prawda, w głowie się mieści. Emocje mają emocje, tak? Jakby oni po prostu długo jechali na tym wózku odnajdywania nieoczekiwanych właśnie emocjonalnych jakichś stanów właśnie, czy to w samochodach, czy to w superbohaterach, czy w małych rybkach i tak dalej, a tutaj w końcu zrobili film o emocjach.
Nogi mają emocje.
Tak, potem były jakieś parodie nawet, że tak.
Nogi tego ojca i coś tam...
W głowie się nie mieści, tak?
Nie,
już nie pamiętam. Właśnie to jest to, tych późniejszych...
Onward,
to...
Inward,
tak, Onward, tak. No i też chyba ich pierwszy mniej dochodowy film, z tego co pamiętam. No, jeśli dobrze to...
Pandemia.
I pandemia wtedy tak przekroczyła. Tak czy inaczej, myślę, że naprawdę ciekawe momenty dla mnie, i to moim zdaniem bardzo tutaj wpasuje, to są te momenty, kiedy pojawia się film. W ostatnich latach częściej to nie jest film amerykański niż jest amerykański, który faktycznie prezentuje coś, cudzysłów, nowego. To nie chodzi o to, że jest faktycznie nowy, ale świeżo patrzy na jakiś mit właśnie, albo świeżo buduje coś. Wskaże na konkretny moment i oczywiście to nie był samorodek, to nie był jedyny taki film, ale to była kulminacja kariery. Myślę o filmie Spirited Away, tak? Kiedy Miyazaki nakręcił swoje arcydzieło, dostał za nie i Oscara, i nagrodę w Berlinie, ale kiedy ten film 20 lat temu miał swoją premierę, to nikt nie miał wątpliwości, że to nie jest recykling formuły. Zresztą spróbujcie przyłożyć te narzędzia, powiedzmy, z Sida Fielda do tego filmu. Do końca się nie da, tak? Do końca się nie da bohaterki Chihiro tak zanalizować, jakby chciał, powiedzmy, ten Campbell. Trochę tak, a trochę nie. I dlatego lubię te momenty, kiedy pojawia się coś tak świeżego, coś tak nowego, że nie możemy do tego przyłożyć tej linijeczki takiej idealnie wyliczonej, ale z drugiej strony, i to było fantastyczne w momencie premiery Spirited Away, czujemy, że to jest opowieść stara jak świat. Znaczy, że wiemy, że że Miyazaki dotknął czegoś, tak? Takiego bardzo, bardzo głęboko zakorzenionego, czy to w japońskiej kulturze, czy to w całym tym szyntoizmie, czy w ogóle można by długo to analizować, ale nie mamy żadnych wątpliwości, kiedy to widzimy. Tak, tu jest wyrażona jakaś prawda egzystencjalna i nie da się jej koniecznie zawrzeć w takiej formule, którą da się wpisać na plakat, prawda? No bo jaka mogłaby być taka tak zwany tagline, tak, do Chihiro, czy właśnie do Spirited Away. No trudno by było to wymyśleć, tak, jakby ją opisać. To jest bohaterka przecież wbrew hollywoodzkim schematom, która prawie przez cały ten film jest smutna, tak. Ona jest zupełnie inna niż te dziewczynki na przykład z pixarowskich nawet animacji, które w ostatnich zresztą latach muszą mieć ten taki moment mocy takiej, tak, prawda, Let It Go na przykład. Ona jest zupełnie inna, ona jest często wściekła, jest smutna, przeżywa cały taki gamę bardzo trudnych emocji i na końcu nie ma happy endu, prawda? Takiego, że Chihiro w glorii, prawda? Dostaje wszystkie nagrody. Nie, ten koniec jest bardzo ściszony, ten... Dobrze, zagalopowałem się, ale w każdym razie chodzi mi o to, że takie momenty świeżości, jakiegoś takiego ta świeżość jest najczęściej po prostu powrotem do jakiegoś zapomnianego źródła. I rzucę przykład z Holland, skomplikowany przypadek, ale myślę, że jej się udało czegoś takiego dotknąć w jednym z moich ulubionych jej filmów, czyli w Tajemniczym Ogrodzie, który notabene produkowany przez Coppolę, to też ciekawe, że jakoś zobaczył potencjał właśnie, żeby dać jej ten materiał literacki, ale coś się takiego wydarzyło w tym filmie, że jakby naturalne zainteresowania reżyserki i dotychczasowe doświadczenie, dużo elementów się zeszło w tym, że mam wrażenie, że powstało coś bardzo pełnego, właśnie świeżego. Wystarczy zestawić sobie ten Tajemniczy Ogród Holland z tym nowym Tajemniczym Ogrodem, żeby zobaczyć, jak różnie może zarezonować ta sama opowieść w momencie, kiedy czytają dwóch różnych reżyserów. Ktoś, kto najwyraźniej, nazwijmy, ma przemyślane pewne tematy, czy ma przynajmniej odczute pewne tematy, a ktoś, kto nie ma i kto traktuje wszystko w kategorii a, to jest opowieść o odrodzeniu, tak? Albo stawką tej bohaterki jest to, czy to... No, to chyba tyle.
Właśnie dla mnie człowiekiem, reżyserem, który się trzyma twardo takich konstrukcji mitycznych jest Polański. I to jest rzeczywiście przyczyna sukcesu tych filmów.
No myślę, że zwłaszcza w Dziecku Rosemary, które umieściłem na liście swoich filmów wszechczasów, to z tym, że myślę, że u niego jest cały czas to mierzenie się z mroczną stroną tych mitów.
Znaczy, no, tego, to prawda, tak, oczywiście, ale...
Tak jak zresztą pisałaś w swojej książce Labirynt Polańskiego.
Proszę Państwa, macie okazję pytać.
Ja mam takie pytanie, ponieważ bo pana wykształcenie jest ogólnie filmoznawcze, prawda? Pan nie ma wykształcenia scenopisarskiego, tak jak można przyczynić.
Nie kończyłem żadnego kursu scenopisarzowego.
Tak, po prostu, no to takie mam pytanie, bo pan jednocześnie jest skulptorem po prostu, tak? No, jakby, no to na podstawie pana doświadczenia, jeśli chodzi oczywiście o studencką sprawę i praktyczną jako skulptor, no to czego najbardziej, co jest najważniejsze, czy to subiektywnego pana punktu widzenia, jeśli chodzi po prostu o umiejętności scenopisarskie, bo jaka sytuacja jest ze scenariuszami, no to każdy wie, jak inna mówi, prawda, i na ten temat, i jednak czegoś tutaj brakuje. I czego pana odczuciu najbardziej brakuje właśnie scenarzystom? Czy tej wiedzy, powiedzmy właśnie, na przykład filmoznawczej, czy na przykład wiedzy ogólnej, tak jak mówimy to tutaj o samej przedmiocie kultury polskiej, generalnej kultury, czy po prostu tej praktyki, tych umiejętności po prostu samego pisania, które się nabywa po prostu przez rzemiosło?
To jest trudne pytanie. Czego brakuje? Czego brakuje? Myślę, że często brakuje skali odniesienia, jakiejś takiej rozpiętości odniesień filmowych też. Jakby to nazwać? Powiedziałbym takiej, nawet nie musi być jakiejś głębokiej wiedzy, ale jakiejś takiej szerokości po prostu tych odniesień. No tak bym to powiedział. Znaczy, jak miałem na przykład doświadczenia, bo zanim w ogóle zacząłem pracować jako konsultant scenariuszowy, to bardzo dużo filmów oglądałem, ale też w pewnym momencie zacząłem czytać te scenariusze, tak? Jakby dużo ich czytałem, potem zacząłem je oceniać w różnych tam gremiach, funduszach i tak dalej. Teraz to już rzadziej robię. I moją taką refleksją chyba główną było to, że często jest taka właśnie wąska skala odniesienia. Po prostu, że ktoś się zafiksuje na jedną rzecz. Nie wiem, ten film jest thrillerem, polskim thrillerem i wypełni gatunkowe założenia thrillera, które są takie, powiedzmy, że bohater w pierwszych scenach jest w jakimś tam status quo, które wydaje mu się, że jest bezpieczny, a nagle się okazuje, że w jego świecie jest jakiś element, który spiskuje przeciwko niemu, na przykład, tak, nie wiem, spisek rządowy, cokolwiek, tak, thriller. Ale okej, jest powiedzmy ten podstawowe jakieś rozumienie tego gatunku, ale z drugiej strony na przykład nie ma wykonanej jakiejś pracy takiej dokumentacyjnej, tak? Natomiast jak sprawić, żeby ta sytuacja była wiarygodna, na przykład w warunkach polskich, żeby to nie czuło się tak, że czytam coś, co jest po prostu przepisane, bo tak ten scenariusz by wyglądał, gdyby się rozgrywał w Los Angeles albo w Nowym Jorku, tylko żeby zawrzeć tam też jakąś prawdę tego miejsca, na przykład, w którym ci ludzie żyją, tak? Prawdę czasu, w którym ci ludzie żyją. Zawsze polecam lekturę dobrych amerykańskich scenariuszy, nie dlatego, żeby potem przepisywać to, jak one są napisane, ale zawsze często zadaję takie zadanie nawet na różnych ćwiczeniach, żeby zobaczyć, jak wiele tam jest konkretu, po prostu konkretu, sytuacyjnego na przykład, tak? Opisu zachowań, opisu miejsca, opisu, nie wiem, kostiumu. Znowu, nie chodzi o to, że ma być bardzo szczegółowy ten opis, że to mają być całe akapity na ten temat, ale jedno zdanie, które sprawia, że ktoś wykonał, znaczy, przepraszam, które daje nam do zrozumienia, że ktoś wykonał swoją pracę, tak? Że po prostu buduje plastycznie jakąś sytuację przed naszymi oczami, a że nie rozgrywa się to w jakimś generycznym, wypranym z wszelkich konkretnych odniesień świecie, cudzysłów, telenoweli, bo telenowela jest takim negatywnym punktem odniesienia często, prawda? Że to by się działo, mogło dziać wszędzie i nigdzie. To raz, a w rozmowach o tych tekstach często właśnie brak jakichś punktów odniesienia, tego, że ktoś nie potrafi mówić o swoim tekście, że ktoś nie potrafi zestawić go na przykład z innym filmem albo nie wiem, nie potrafi zakwestionować drogi bohatera swojego i zastanowić się, jak to by mogło być, gdyby jakieś akcenty przesunąć. Nie mówię teraz bardzo konkretnie, ale brakuje mi często jakiejś elastyczności w myśleniu, rozpiętości odniesień. Często irytuje mnie jakaś taka płytkość myślenia, taki po prostu schematyzm tego myślenia. Jest świetna książka, swoją drogą w ogóle nie scenariuszowa, ale uważam, że należy ją znać, w sensie warto ją znać, jeśli się pisze scenariusze. Ona wyszła w małym nakładzie, ale może gdzieś krąży jakiś PDF. To wydała chyba Akademia Teatralna w Krakowie lata temu. Książka Declana Donnellana pod tytułem Aktor i cel. Aktor i cel. To jest taka broszurka. Myślę, że już obecnie dostępna tylko w jakichś kserach. To jest świetna książka o sztuce aktorstwa. O tym, jak... To jest książka tak naprawdę dla aktorów. Bardziej niż dla kogokolwiek innego. Ale ona jest znakomitym narzędziem dla scenarzystów, bo Donnellan pisze o tym, jak aktor, który wchodzi w daną scenę, próbując ją, grając, musi się skupić na... On to chyba nazywa obecnością i brakiem. To znaczy musi aktor w sytuacji danej, jak gra jakąś scenę, musi czuć, co jest w tej scenie obecne, a czego w tej scenie nie ma. Tak mówiąc najprościej, jaka emocja w tym momencie dominuje, a jakiej emocji najbardziej na przykład tej postaci brakuje. Nie wiem. W tej scenie czuję, że mam władzę, ale czuję, że moje bezpieczeństwo jest zagrożone, prawda? Albo, nie wiem, czuję, że mam poczucie bezpieczeństwa, ale nie mam czegoś innego, na przykład. I jakby gdzieś tam w tym napięciu między tymi dwoma elementami zaczyna się dla aktora rodzić coś interesującego. I moim zdaniem tak samo jest ze scenariuszem i tak samo jest z podstawowym budulcem scenariusza, którym wcale nie są moim zdaniem dialogi, wcale nie są całe przebiegi. Moim zdaniem prawdziwym budulcem scenariusza są poszczególne sceny. Poszczególne sceny. I kiedy zaczynam czytać scenariusz, to najciekawsze scenariusze zawsze, nieomylnie, to są te, które w pierwszych kilku scenach potrafią nakreślić ciekawe sytuacje, niejednoznaczne sytuacje właśnie z elementem napięcia. Właśnie z elementem napięcia. Niekoniecznie napięcia pojętego jak horror, tak, czy thriller, że się boję, ale czuję, że coś tu się dzieje, tak, że ten bohater robi... Tajemnica, tak, bohater robi jedno, mówi drugie, tak, deklaruje to, a jednocześnie jego akcja, tak, jego to, co robi, jest jakoś w sprzeczności. Albo w jednej scenie mówi A, w drugiej B, a w trzeciej C. Jak to ze sobą pogodzić, prawda? I często jest tak, bo na różnych konkursach scenariuszowych można podpytać jurorów, po ilu stronach wiedzą, że coś będzie interesujące. I niezmiennie wszyscy mówią, że po pięciu stronach już wiedzą. Że po prostu to, że już wiadomo, że jeżeli na tych 5 stronach, czy 6, czy 7, czy 8 nie wydarzy się nic, i nie chodzi o to, że nie wiem, komuś spada na głowę kowadło albo samochód w kogoś wjeżdża, nie chodzi o samo zdarzenie, tylko nie zaistnieje to napięcie, prawda, przez jakimiś elementami, które wydają się ze sobą nie zgadzać, ale cały scenariusz pokaże, jak te elementy z siebie wynikają, prawda? To jest moim zdaniem jedna z takich możliwości. I dam tylko przykład, już panu daję głos. Akurat rzecz o proweniencji teatralnej, więc ktoś by mógł powiedzieć, ach, to teatralny chwyt, ale bardzo prosty przykład. Początek filmu 12 gniewnych ludzi. Rzecz się dzieje w sądzie, rozmowa przysięgłych i tak dalej, ale bardzo prosta rzecz. Pierwsza scena jest bardzo banalna. 11 sędziów, czy sędziów przysięgłych mówi o samych głupotach, o jakichś zupełnie przyziemnych rzeczach. A, dzisiaj będzie mecz. A, jutro będzie to. Zajmują swoje miejsca, za chwilkę będą sądzić życie lub śmierć podsądnego, chłopaka, który jest oskarżony, ale w wersji dialogowej mówią o samych trywialnych rzeczach. Nie pada tam ani jedna ważna, doniosła rzecz. Mówią o tym, że jest gorąco, że wczoraj był deszcz, ale jest jeden element, który wprowadza w tej scenie napięcie. Tym elementem jest to, że jeden z nich, sędzia numer 8, stoi przy oknie, wygląda przez okno i się nie rusza przez całą tą scenę. Oni są zajęci tym ruchem, jakimiś właśnie trywialnymi rzeczami, a on cały czas stoi za tym przed oknem, patrzy, nie rusza się. Dlaczego? Dlatego, że on jedyny będzie miał wątpliwości, on jedyny zacznie pytać, czy rzeczywiście ten chłopak to zrobił i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię tylko o tej prostej sytuacji, która też obrazowo jest ciekawa. 11 facetów krąży jak pszczoły w ulu, a ten jeden stoi i jest myślami gdzie indziej. I to już wprowadza ten element. To gdzie są w takim razie te jego myśli, tak? To o czym on myśli? No zaraz nam powie. I okaże się, że to, o czym myślał, uratuje życie chłopaka, którego w tym momencie sprawa jest sądzona. Ale to jest taki... Ktoś to nazwał ziarnkiem piasku, wokół którego się formuje potem perła, ale pamiętajmy, że to ziarnko piasku w tej... Nie, o, małży, tak? Czy co to jest? Ostryga? Gdzie się to... Boże... Że to, że przecież to nie jest coś pożądanego przez ten organizm, tak? To ziarno piasku jest zanieczyszczeniem. Jest czymś, właśnie to jest coś obcego, coś, co wprowadza napięcie. W małży, no. Ale właśnie wokół tego, po angielsku jest ładne słowo irritant, tak? Czyli to, co irytuje, to, co nam wpadło w oko, w sensie, to wokół tego zaczyna potem się tworzyć coś interesującego.
Proszę Państwa, myśmy o tym, mówię oczywiście do polonistów, myśmy o tym mówili przy okazji z Dekalogu 8, że tam jest dokładnie według tego, o czym ty tutaj mówisz w tej chwili, właśnie budowana ta pozornie nijaka fabuła.
Czyli tego, tak, tak. Według Pana, tak na podstawie, co Pan powiedział, bo są, że według Pana ludzie po prostu tego nie czują. Tak? Nie rozumieją procesu filmowego, który po prostu tworzą. Tylko piszą na papierze.
Nie wiem.
Nie, znaczy dużo tekstów powstaje. Znaczy, wie pan nawet dobrze, pan to nazwał. Myślę, że, okej, okay, będę brutalny, ale myślę, że dużo tekstów powstaje wcale nie dlatego, że ktoś chce zrobić film. Wiem, że to dziwnie brzmi. Ale dla mnie, jeżeli ktoś chce naprawdę opowiedzieć coś przez formę filmową, to powinien myśleć formą filmową. Natomiast najgorsza rzecz w wielu scenariuszach, które czytam, to jest taka, że przeczytam to i myślę sobie, to wcale nie musi być film. To mogłoby być też, nie wiem, artykuł prasowy, krótkie opowiadanko. Nie czuję tam tej przemożnej potrzeby, żeby opowiedzieć coś językiem kina, tym, co kino faktycznie może zrobić.
Wydawało mi się właśnie, że jedną z podstawowych zasad storytellingu jest to, że po prostu opowiadamy historię, którą chcemy przekazać, którą czujemy potrzebę przekazania. Natomiast no, nie oszukujmy się, nie bez przyczyny istnieje takie sformułowanie jak przemysł filmowy. Tak? I wydaje się, że gdzieś to, co obecnie powstaje, powstaje gdzieś na styku tych dwóch, czy wręcz na przecięciu tych dwóch obszarów, tak?
Oczywiście.
I to, co jest gdzieś pomiędzy, w samym środku jest, powiedziałbym, najlepsze, tak? Co jednocześnie jest w stanie trafić na możliwie szerokie widoki, a z drugiej strony jest taką historią, którą nosił w sobie autor, którą chciał przekazać, tak? A nie jakimś czymś, co trzeba było zrobić w deadline gonie.
No to prawda, oczywiście, no jest mnóstwo, jak ktoś to nazwał, tak? To jest taka fabryka, tak jakby, zwłaszcza telewizje oczywiście w tym często wiodą prym. Ale też nie musi tak być, bo czasami są teksty... Znaczy właściwie, gdybym miał to uprościć do jednego zdania, to bym powiedział, okej, po przeczytaniu scenariusza, czy mogę powiedzieć, że ten tekst został pomyślany jako scenariusz filmowy? Bo jeśli ja gdzieś czuję, że to równie dobrze mogłoby być na przykład słuchowisko, nie wiem, jednoaktówka, to nie jest dobrze. No? Ale jeżeli tam widzę już ślad myślenia właśnie filmowego, konstruowania sceny filmowej, gry jakimś elementem zaskoczenia, nie wiem, wizualnym. Mówię, kino ma tą ogromną, ogromną po prostu przewagę, czy jakąś cudowną cechę, że obraz i działania bohatera, fizyczna akcja może przeczyć słowu, tak? To jest coś niesamowitego, że na powierzchni Hitchcock to wypolerował już na taki wysoki połysk. Polański w Dziecku Rozmery też to pokazuje, że na powierzchni może być naprawdę...
Lata 60.
Tak, że może być super, tak? Może być miło i może być pozornie bardzo przyjemnie, ale pod spodem spojrzenie bohatera, nie wiem, jeden gest, schowanie czegoś, czego inne postaci nie widzą, tak? A my to wiemy. To jest to, co potem buduje ogromne napięcie. Proszę? No Tarantino myślę, że ma wiele mistrzowskich cech i momentów. Nie wszystkie jego filmy lubię tak samo, ale niektóre uważam, no trudno by znaleźć innego reżysera, który myśli tak filmowo jak Tarantino, tak? To jest takie zwierzę filmowe w wielu znaczeniach. Akurat mój ulubiony jego film to Pulp Fiction, ale też Jackie Brown jest na przykład świetny moim zdaniem.
Nie wierzę, że nie macie Państwo pytań.
Znaczy, dobra, to może ja wyjdę z takim ostatnim, chyba że ktoś jeszcze będzie miał. Nie, gdyby miał Pan dać jakąś jedną radę młodym początkującym scenarzystom i tak dalej, twórcom. Bo ja zadałem pytanie, wiadomo, różnie różne odpowiedzi, więc jaka byłaby jedna złota myśl, ale skoro słyszałem, to może tutaj zadam dwa pytania. Jedno. Taka złota myśl, powiedzmy, co robić i tak dalej, a druga, czego nie robić. Bo słyszeliśmy, że tutaj bardzo trzeba dużo kwestionować i tak dalej, więc rozdwoję to pytanie.
Zależy też, jaki kto ma cel, bo... mówię o takiej sytuacji, nazwijmy to idealnej. Znaczy, jeżeli ktoś rzeczywiście chce zawalczyć o realizację jakiejś interesującej wizji, to myślę, że musi oglądać dużo filmów, dużo różnych filmów. To są banalne odpowiedzi, ale to jest prawda. No, uważam, że powinien dużo oglądać i powinien dużo czytać. I w pewnym sensie tyle, tak? Tylko, ale trzeba oglądać różne rzeczy. Po prostu różne, żeby zdać sobie sprawę z tego, jakie są możliwości. Tylko tyle, że... A są reżyserzy, są scenarzyści i są też reżyserzy, scenarzyści w jednym, którzy naprawdę użyli tego medium w sposób wirtuozerski, w sposób świeży, inspirujący. Niektórzy z nich pracowali w stosunkowo prostych i nawet płytkich gatunkach, bo dla mnie na przykład takim reżyserem, który naprawdę pracuje w gatunkach, które często nie obiecują wiele, jest John Carpenter, tak, który zrobił filmy science fiction takie jak, nie wiem, Ciemna Gwiazda, a zrobił horror taki jak Halloween, czy dziwny thriller taki jak Atak na posterunek 13. Natomiast to nie chodzi o to, że te filmy są bardzo głębokie, ale jego intuicja operowania gatunkiem, tworzenia pewnej atmosfery, zderzania ze sobą sytuacji, naprawdę sprawia, to zresztą był taki świetny tekst o filmie Halloween kiedyś, już nie pamiętam, kto go napisał, chyba Anthony Lane, że żebyśmy zobaczyli jednostronicowe streszczenie tego filmu, to się wydaje najbardziej banalny horror o facecie, który biega z nożem, natomiast sposób opowiedzenia od scenariusza do realizacji sprawia, że to jest film, który naprawdę działa na nas na jakimś takim poziomie wręcz atawistycznym.
Nie jadąc samochód i to niby jest nudne ujęcie, wszyscy siedzą na skraju krzesła. Niedawno widziałem jakiś tylko taki jeden z pierwszych filmów Atak na posterunek 13.
Tak.
Po prostu jadą w jedno miejsce i tam wkurzają jednych bandytów i się dzieją rzeczy. I przez większość rzeczy nawet się nie tłuką przez większość tego filmu, tylko jest kilka takich scenek. To jest tak skonstruowane, że ta atmosfera, no też muzyka sama.
Tak, a jednocześnie Carpenter, o czym też mówię w odcinku akurat poświęconym filmowi Coś, The Thing, był bardzo głęboko zanurzony w kino hollywoodzkie klasycznego okresu, jak to się nazywa, bo często się mówi zresztą, że akurat Atak na posterunek 13 jest takim quasi remake'iem filmu Rio Bravo, bo jeżeli spojrzycie na tą strukturę, to ona jest identyczna, znaczy właśnie oblężony posterunek, tak, jakby grupka, która musi się bronić i tak dalej. Więc tak, no tak bym gdzieś tak to określił. Uważam, że warto być otwartym na te różne formy, różne możliwości zrozumienia narzędzi i tego, do jak różnych rzeczy one są używane, bo naprawdę jest taka przepaść między filmami Kieślowskiego, tymi najlepszymi, ja uważam, że jego najlepszym filmem jest Przypadek, a Hitchcockiem, a Carpenterem, a nie wiem, tutaj można wpisać jakiekolwiek czwarte nazwisko, ale wszyscy oni mają jeden wspólny mianownik, znaczy, że oni się rzeczywiście, nawet na poziomie scenariuszowym, posługują świadomością formy. Tego, co kino może, po prostu, tego, co kino może, dźwiękowo, wizualnie, aktorsko, dialogowo, sytuacyjnie. Pierwsze 20 minut filmu, którego może nie powiedziałbym nawet, że lubię, ale mówię o krótkim filmie o zabijaniu, bardzo, bardzo świadomie korzysta z technik budowania napięcia, które są stricte wzięte z thrillera. Myślę zresztą, że Carpenter nie powstydziłby się tego filmu, bo wszystko, co prowadzi do morderstwa w tym filmie, to jest gra na nerwach widza, często robiona w sposób, cudzysłów, hollywoodzki, świadomy. Zresztą ja zawsze to powtarzam, że Kieślowski mówił w różnych wywiadach, że kino hollywoodzkie go fascynuje, że chciałby spróbować kiedyś takiego kina zrobić. Dekalog 3 ma nawet scenę pościgu samochodowego, która jest wzięta naprawdę, jest świetnie zrealizowana. Tutaj zresztą się rozgrywa na Placu Trzech Krzyży. Kieślowski, dlatego jeżeli pójdziecie do jakiejkolwiek szkoły zagranicznej, zwłaszcza na Zachodzie, ale nie tylko, i zapytacie o polskie kino, nie usłyszycie nazwiska Wajdy, usłyszycie nazwiska Kieślowskiego. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że Kieślowski bardzo, bardzo, bardzo świadomie się posługiwał filmową formą. Wajda robił to trochę inaczej, ale u Wajdy był duży komponent teatralności, która no, nie zawsze działała na korzyść tych filmów. No tak tyle powiem. Tak? No niektóre z tych filmów są naprawdę warsztatowo perełkami. Amator, Przypadek. No.
Pani Janek chciał o coś zapytać, ale przepraszam, tylko coś dopowiem, dobrze? Bo jeden aspekt, kiedy o Przypadku mówiłeś, ja muszę wam powiedzieć, że z bardzo konkretnego powodu dorzuciłabym do tego, co mówił Michał, jeszcze jedną rzecz, takie wracanie na różne sposoby do jakiegoś tematu, wątku, który w nas bardzo mocno siedzi i próba rzeczywiście no, przyjrzenia się temu z wszystkich możliwych stron, a mówię o tym, bo Michał wspomniał o Przypadku, a ja w tym momencie coraz bardziej wchodzę w dekalog, co w ogóle nigdy by mi to wcześniej do głowy nie przyszło, że będę miała takie zainteresowanie i w tym dekalogu widzę, że problem Przypadku, temat Przypadku został rozciągnięty na wszystkie te filmy, że właściwie dekalog powinien nazywać się, nie wiem, Przypadek 10 może w ten sposób, bo to jest główny bohater tych filmów. Mhm. I u Kieślowskiego no, tak samo te, i Podwójne życie Weroniki i ta jego trylogia. Dokładnie ten sam problem. I to jest rzeczywiście taki jakby żywy dowód tego, że jeżeli twórca czymś żyje, naprawdę czymś żyje, to nie ma takiej opcji, żeby ten temat nie wracał i tak się powoli gdzieś nie obracał, ukazując te wszystkie swoje możliwe aspekty, a do tego wydaje mi się, że takim warunkiem niezbędnym nie jest takie czysto intelektualne zainteresowanie, tylko to, o czym Michał mówił wcześniej, co nam samo wyszło z tej rozmowy, że to jest kwestia takiego życia pełnego pasji, że nie da się, Michał mówił o książkach i filmach, ale no, nie da się życia spędzić w kinie i w bibliotece, bo ja nie, znaczy są takie przypadki, to nawet oczywiście nie wiem, jak jest tam szczegółowo z biografią rzeczywistą Tarantino, ale niektórych ludzi nam się próbuje przedstawiać jako takich, którzy właśnie tylko w kinie siedzieli, a potem pisali, prawda? Ale ja w to nie wierzę.
To ja powiem jeszcze bardzo taką, myślę, że ważną rzecz. A propos Tarantino. U Tarantino naprawdę się cały czas nie docenia tego, że on wzrastał w Hollywood, po prostu w Hollywood, w tym dziwnym miejscu, tak? Ale u niego to nie tylko jest to, że on siedział w tej wypożyczalni wideo, bo to się stał jakiś taki marketingowy już chwyt, ale on naprawdę, i to o tym pisze w książce, którą Państwu bardzo polecam, ona wyszła dopiero miesiąc temu, jeszcze nie wyszła po polsku, ja ją przeczytałem, nazywa się Cinema Speculation. On był bardzo zainteresowany kontaktami jako młody człowiek z filmowcami starej daty, którzy, że tak powiem, pamiętali te różne plany starszych filmów, filmów telewizyjnych. To, że on to odtwarza pewnego razu w Hollywood, tamten plan tego westernu telewizyjnego, to nie jest przypadek, bo on się z tymi ludźmi po prostu spotykał, on z nimi rozmawiał. On nie był tylko ciekawy ich filmów, on był ciekawy tych ludzi. Przeprowadzał z nimi wywiady, tam są ciekawe anegdotki o tym, jak tam zapomniał taśmy i tak dalej. W każdym razie lubił z nimi rozmawiać. To było dosyć unikalne, bo to było pierwsze pokolenie ludzi, którzy nie... Oni nie byli w żadnej szkole filmowej. Oni się przyuczali wszyscy do tego zawodu, tak? Na różne sposoby pochodzili z różnych zakątków rzeczywistości i oni trochę rzeczywiście w palcach, w tak zwanej nabitej łapie, mieli to rzemiosło. I Tarantino spędził całe godziny, dziesiątki godzin rozmawiając z tymi ludźmi, którzy, dodajmy, często nie mieli żadnego kapitału kulturowego, w tym sensie, że pracowali nad rzeczami, no właśnie, pulp fiction, to znaczy tanimi, krótkimi filmami sensacyjnymi, westernami i tak dalej, ale Tarantino rozpoznawał w nich to, że oni dosłownie tą pamięcią mięśniową, tym, że przez dziesiątki lat pracowali na planie z aktorami, z kolejnymi scenariuszami, z kolejnymi opowieściami, że oni nabyli jakiejś niesamowitej intuicji w kreowaniu tej rzeczywistości, często bardzo niewielkimi środkami, nie potrzebując wcale dużych pieniędzy. I teraz polecam tę książkę dlatego, że to jest, zresztą Tarantino mówi, że zrobi chyba jeszcze jeden film i przejdzie na emeryturę, czy serial. Tak, właśnie. Ale ta książka przekonuje mnie, że nawet gdyby w tym momencie już przestał kręcić i tylko pisał kolejne książki, to może tak robić, bo on tam też pisze, zawarł eseje o swoich ulubionych filmach lat 70. Te eseje są absolutnie wybitne. Tekst o taksówkarzu, o wybawieniu Burmana i o mało znanym w Polsce brutalnym filmie pod tytułem Rolling Thunder. To są perełki krytyki filmowej, ale taką książkę mógł napisać tylko on. Dlaczego? Bo on znał tych wszystkich ludzi nie na poziomie anegdotki, nie wiem, pikantnej z planu, że ktoś tam coś tam, tylko on wiedział, skąd oni przychodzili. On wiedział, jaka tradycja literacka, nie zawsze najwyższych lotów, a czasami wyższych, bo to byli ludzie, którzy bardzo się naczytali Hemingwaya, bardzo się naczytali Faulknera, to było to całe pokolenie, które pochłaniało literaturę modernistyczną lat 20., także w jej wydaniu takim, nazwijmy, wulgarnego modernizmu, tak, z jakiegoś zwulgaryzowanego. I to wszystko Tarantino w nich dostrzegł. Ten esej o taksówkarzu uważam jest w ogóle najlepszym tekstem o taksówkarzu, jaki czytałem, bo jako jedyny nie brnie w takie fałszywe właśnie ścieżki wskazywania, a tutaj się Scorsese zainspirował Antonionim, już wiemy, tak, skąd... Nie, on pokazuje prawdziwe, brudne podbrzusze tego filmu, z czego on wyrasta też pod względem właśnie literackim, kulturowym i tak dalej. Tak czy siak, Tarantino jest naprawdę niegłupim facetem. To nie jest dzieciak, który siedział całe życie w wypożyczalni, tylko to jest ktoś... Myślę, że można go wręcz nazwać historykiem filmu. On po prostu uprawia już taką refleksję historyczno-filmową na dużym poziomie, a przy okazji ma dostęp do źródeł w postaci tych ludzi, do których my często nie mamy dostępu.
Ale mit wypożyczalni, taki mit kultury współczesnej, właśnie popularnej, mit wypożyczalni tak. Pasował idealnie i można go było marketingowo użyć.
Tak, został użyty, dokładnie.
Odebraliśmy głos panu Jankowi.
Nie, ja mam bardzo luźną myśl i tak sobie pomyślałem. A propos filmów i scenariuszy, bo niedawno tam sobie obejrzałem Private Fear po raz pierwszy i pomyślałem sobie o instytucji plot twistu.
A ten film z Edwardem Nortonem, tak?
Tak. O plot twistie sobie pomyślałem i bo czy pan ma jakiś mniejszy lub większy stosunek do tego, bo ja na przykład to jest bardzo luźna myśl. Mam wrażenie, że to zależy, co chcemy osiągnąć, ale mam wrażenie, że często lepiej jest odkryć jakieś karty wcześniej, aniżeli robić z tego wielki reveal pod koniec filmu. I ja bardzo lubię ten przykład, jest ten film Ryana Johnsona Na noże, gdzie on tam jakby wiadomo, co się stało po pół godziny filmu mniej więcej. I na pięć odnika szło innego, a nie wiem, no u Hitchcocka też często szło, że od razu wiemy, kto zabił i to jest kompletnie z czego innego wynikają właśnie napięcia. I tak, czy pan może ma jakieś myśli na ten temat, może jakieś przykłady filmowe mniej oczywiste? Nie, to jest bardzo luźna myśl, tak sobie.
No myślę, że to najgorszy możliwy los dla filmu, jeżeli będzie pamiętany tylko dla swojego plot twistu, tak? Są takie filmy, które niestety wpadły w tą pułapkę nawet pomysłowego plot twistu, które potem są przypisami w historii scenariopisarstwa i filmu właśnie przez to, właściwie tylko z tego powodu. Mało kto już chyba pamięta z filmu Lęk Pierwotny właśnie coś poza tym twistem, tak mi się wydaje. Są pewne, może poszczególne filmy, które użyły tego w sposób bardzo inteligentny. Vanilla Sky, a wcześniej ten film pod tytułem Otwórz oczy, Amenabara, który, no, nie, oczywiście nic nie będę zdradzał, ale tak, tam uważam, że ten twist jest zastosowany bardzo mądrze. Ale te plot twisty często potem stają się już konwencją. Szósty zmysł w 99 roku bardzo wszystkich zaskoczył tym, czego się dowiadujemy w ostatnich dwóch minutach filmu, po czym jak grzyby po deszczu wyrosły filmy podobne, z bardzo podobnym plot twistem, chociażby film pod tytułem Inni z Nicole Kidman, aż do momentu, w którym były już filmy, w których w zasadzie od początku domyślaliśmy się, mówiąc wprost, że bohater nie żyje, tak? Od samego początku. I to już wtedy, no, ta nowość też się jakoś tam, nie wiem, myślę jeszcze o jakichś takich słynnych przykładach. No pewnie Podejrzani są takim przykładem, tak? Z tym jak Kevin Spacey wychodzi pod koniec i co się... Fight Club też na pewno, tak, że się dowiadujemy. Siedem, tak. Który? Gra, tak, no Fincher, tak, tak. Chociaż myślę o tym, kiedy mnie to jakoś naprawdę... Nie wiem, dla mnie akurat ten film, ten pierwszy film, ten Otwórz oczy i później ten Vanilla Sky, to był film, w którym uważam, że to było zrobione bardzo, bardzo ciekawie. No, co mam powiedzieć, to jest jak wycieczka do Luna Parku, tak? Za pierwszym razem ten roller coaster zawsze nam sprawi ogromną frajdę, bo się nie spodziewaliśmy, że tak to zostało ustawione. Powrót do takiego filmu już niekoniecznie sprawia tę samą frajdę. A potem widzimy, że powstał cały przemysł podobnych kolejek górskich i... Ale oddaję honor, jeżeli komuś się to udaje zrobić w sposób, jakiego jeszcze nie widzieliśmy, no to jest duże osiągnięcie.
Ja po prostu gwiazdę wojny, no, a ja nie wiem, tak.
A, no tak.
Dobra, no to za każdym razem dla każdego wyglądam po raz pierwszy. Takie, ale nie jak to? Zwłaszcza, że się zaczyna od czwartej. Natomiast często jest, nie wiedzieć, że...
Tak, bo to już się też stał taki...
Tak, ale wydaje mi się, że to chyba też zależy od typu, w ogóle od typu historii, od tego, co chcemy przekazać i co ewentualnie ten plot twist ma nam pokazać. Tak jak w Obywatelu Kane, kiedy mamy ten ostateczny plot twist na samym końcu, dosłownie na minutę przed no, napisami końcowymi, tak, który nagle nam ustawia wszystko to, co się stało w filmie, to bo myśmy się dowiedzieli, czego dowiedział się też ten bohater z tej linii teraźniejszości, tak, ale on nie poznał tego ostatecznego plot twistu. Jeśli...
Tak, a jednocześnie to jest dokładnie ten przykład, który pokazuje, że to potrafi być taki pusty piruet pod koniec, tak? W sensie, bo Obywatel Kane bez tego ostatniego ujęcia być może działa, ale dobrze pomszywał to na noże, bo akurat wydaje mi się, że to jest najbardziej kunsztowny scenariusz ostatnich lat. I no, no, że ten. Bo teraz drugi, tak? Będzie. Nie widziałem jeszcze tego nowego. Ja już się boję właśnie, że to będzie seria, chociaż wierzę, że Rian Johnson jest na tyle. Nie wiem, że on sam chyba lubi sobie stawiać jakieś wyzwania, więc. Ale tak, ja uważam, że ten scenariusz to był taki majstersztyk nowoczesnego scenariopisarstwa, który mnie zachwycił, ucieszył. I na dodatek to było użyte nie głupio. To tam jest, ten film jest o czymś. To jest z tego cyklu, że nawet Spoiler Master nie powinien powiedzieć, bo jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to po prostu powinien go zobaczyć. To jest bardziej strukturalny. No.
To też jakby moment, w którym w sensie bardzo łatwo jest się domyślić z jednej strony, kto jest zabójcą, z drugiej strony i tak to jest tak poprowadzone, że czujesz jakiś tam...
Chciałem ten film dwa tygodnie tam nie
spadać. Jestem zadowolony z tego, jak zostało po prostu poprowadzone. Ja mam takie pytanie jeszcze a propos, z pana perspektywy jest możliwe, że... Jak w ogóle będzie wyglądać przyszłość gatunków w kinie polskim historii? Bo rozmawiali
polskim.
W sensie generalnie w kinie polskim, ponieważ ostatnio z panem Chorunkiem tutaj poruszona, z panem Chorunkiem już przepraszam, była poruszona kwestia właśnie gatunkowości i tego, tam pan Chorunek bardzo dużo mówił o tym, żeby co nie stworzyliśmy tego kina gatunkowego, no, ale nie o tym, no bo teraz jakby można zauważyć pewną tendencję, że jakieś gatunki chcą się tworzyć, próbują się tworzyć i tak dalej. Jednocześnie mamy tą szansę trochę, powiedzmy, daną w postaci Netflixa, HBO i tak dalej, które chcą dawać pieniądze na te produkcje i tak dalej. I czy uważa pan, że właśnie te platformy streamingowe i tak dalej, które po prostu operują znacznie większym budżetem, znacznie większymi możliwościami oraz znacznie takim układem dystrybucyjnym, ponieważ łatwo im jest potem przejść na zagranicę, żeby ktoś tam na przykład Wielką Wodę czy coś innego obejrzał tam w Stanach Zjednoczonych. Czy według pana to będzie... czy może jest po prostu, że kino polskie pod względem jak właśnie samego budżetu i jakości i jakichś takich po prostu dysków dzięki tym platformom dystrybucyjnym może zyskać. Czy wręcz przeciwnie, czy to doprowadzi do tego, tak jak na przykład teraz jest to widoczne ten proces z amerykańskimi produktami, gdzie po prostu oni wyprodukowują tak dużo po prostu bardzo zwykłych, reality show, prostych gatunkowych rzeczy i tak dalej, że nawet to się po prostu przełożyło na to, że po prostu jest tego masa i ta jakość po prostu już spadła. Już to nie jest ten 0,17 rok, gdzie faktycznie oni próbowali bardzo dużo tych jakichś lepszych filmów po prostu produkować i zyskiwać te jakieś statuetki nagrody.
Nie wiem. Nie wiem. Wiem, że... Bo wiem, że teraz Netflix zrobił plan lekcji, tak? Czyli właśnie polski film akcji. Dobrze, nie wiem, czy to o tym też pan mówi? Z tego, co rozumiem, to oni też do końca nie wiedzą. Znaczy, myślę, że oni po prostu obstawiają jednocześnie 10 koni i mają na to środki i patrzą, który, że tak powiem, z nich pobiegnie daleko, a tamte, które nie pobiegły, no trudno, tak? Jakby dla nich to nie jest tak wielkie ryzyko finansowe. Polskie kino gatunkowe... No rzadko się udaje, dlatego że jakby rzeczywiście nie mamy tej tradycji po prostu, tak? Nie mamy tej tradycji, o której przed chwilą powiedziałem. To znaczy takiego na przykład Tarantino, który nie wziął się znikąd i nie wziął się tylko z oglądania tylko filmów wypożyczalni, tylko wziął się z tego, że był de facto częścią pewnego organizmu, pewnej, nie chcę powiedzieć wspólnoty, bo to za dużo powiedziane, ale on był częścią pewnego konkretnego milieu, tak? To znaczy był chłopakiem, który jeżeli zobaczył jakiś właśnie tani, niskobudżetowy film w stylu właśnie tego Rolling Thunder, to jak sam pisze w tej książce, odnalazł w książce telefonicznej numer reżysera, bo w książce telefonicznej z Los Angeles ten numer był, ponieważ nie była to żadna gwiazda reżyserska, tylko po prostu jeden z tych wyrobników, zadzwonił do niego, zapytał, czy może z nim porozmawiać, tamten go zaprosił na kawę i oni spędzili parę godzin i Tarantino mówi, że to, co ten reżyser mu wtedy powiedział w rzemiośle, było rzeczywiście bardzo, bardzo ważne, tak, dla niego, bo to było spotkanie z prawdziwym rzemieślnikiem, który nie myślał sobie jako a zbawcy narodu, b jako o wybitnym reżyserze X, tylko myślał sobie jako o zadaniowcu, jako o kimś, kogo pracą jest właśnie opowiadanie tych historii. I Tarantino wrośnięty w ten cały organizm po prostu miał z czego czerpać i filmowo, i ludzko, i infrastrukturalnie, i repertuarowo, tak? Po prostu mógł sobie chodzić na te wszystkie filmy. U nas to pod tym względem jest dosyć, było przez długi czas ubożone, no bo do których mistrzów pan pójdzie, żeby o tym porozmawiać, jak robić to naprawdę świetne kino gatunkowe, to do kogo pan pójdzie? No nie ma do kogo, tak? No pójdzie pan do... Proszę, no to niech pan jedzie do Wegi, no właśnie. I co się wydarzy? No dobrze, no może do jednego pójdzie pan tak po troszeczkę czegoś, bo akurat coś tam troszeczkę się udało na przykład X-owi, innemu się udało Y, ale, no przepraszam, innemu Y-owi się udało coś innego. Więc ja już nie chcę znowu za dużo mówić, ale uważam, że ogromna siła potencjalna i to historia kina to powtarza powielokroć jest w projektach naprawdę mikrobudżetowych, które są oparte naprawdę na wyrazistym pomyśle i na dobrze skonstruowanym, ciekawym scenariuszu. To jest przykład Nocy Żywych Trupów, Carpentera, zwłaszcza filmu Dark Star, który powstawał przez 4 lata. To jest przykład słynnej głowy do wycierania Lyncha, która powstawała, zdjęcia do filmu trwały ponad 3 lata. Tak? Skleconych po prostu po kawałeczków bardzo, bardzo konkretnej wizji, kręconej w garażu, dosłownie. To jest przykład Paranormal Activity, filmu nakręconego kamerą wideo w domu, w którym efekty specjalne się składają głównie z migających świateł i dziwnych dźwięków. Ale to za każdym razem, jeżeli pan pyta o kino gatunkowe, bo teraz nie mówię o hitach art house'u, tak? Tylko mówię o kinie gatunkowym, to zawsze... Gatunek zawsze był posunięty do przodu przez kogoś, kto miał bardzo małe środki finansowe, bardzo konkretną wizję artystyczną i potrafił wytworzyć wokół siebie grupę ludzi, która go w tym wspierała, wierzyła w ten projekt i którzy tworzyli na ekranie bardzo konkretny świat.
A tak, tak, jak to się powiedział. Kino gatunkowe w Polsce próbuje się regularnie tworzyć, tylko jakoś po prostu to jest poruszane. No bo tak jak sobie analizuję na przykład spojrzał na początek, na kino sensacyjne lat 90. No to powiedzmy zespołem Wasilewskiego i innych, to się tam jakoś tworzy i tak dalej, potem projekt umiera. Potem mamy ten element tych komedii gangsterskich, też możemy mówić, że to jest jakiś polski kino i też jest parę naprawdę innych perełek i pewnie też to ukrywa. Potem mamy w 05 roku powrót tych takich seriali kryminalnych, które też jakoś tam próbują. No i na przykład teraz, jak sobie patrzymy na sukcesy polskie ostatnich paru lat, no to są to też albo jakieś, na przykład jak Ślepo do Świata, tak, które powiedzmy jest jakimś jednym z większych tam sukcesów, albo są to jakieś generalnie, jakbym powiedział, seriale i filmy związane z lasem szeroko pojęte, po dwa tarwy, po tego Coena, co tam w głębi lasu i tak dalej, jakby
w lesie dziś nie
właśnie, jakby czy nawet Royce ma też powiedzmy taki jakiś
leśny,
mały taki motyw leśny, jakby coś się chciało po prostu cały czas
robić,
prawda, tylko jakby właśnie nie było jakiejś takiej grupy, która jednocześnie by chciała, okej, no zacznijmy to robić, tylko potem już to każdy przeskakiwać i...
Nie przedłużając i tylko częściowo, ale to jest mnóstwo przyczyn tego, mnóstwo. Ostatnio, na przykład, ostatnio rozmawiałem z reżyserem, który opowiadał mi, jak trudno jest na polskim planie, i to jest przyczyna także jakby organizacji produkcji, dobrze zsynchronizować pion operatorski z pionem scenograficznym. Na przykład, jak ta komunikacja jest często utrudniona. I teraz jakby nie będę wchodził już, pewnie są przyczyny ekonomiczne, kulturowe i tak dalej. Ale on bardzo konkretnie mówił, że dla niego to było bardzo duże wyzwanie, żeby po prostu te dwa piony ze sobą dobrze współpracowały. Brzmi to dosyć abstrakcyjnie, kiedy ja o tym mówię, ale to się przekłada na to, jak film wygląda, tak? Co mamy w tym filmie, co widzimy. Wie pan, czasami ta rzeczywistość, ta fizyczna rzeczywistość przed kamerą, znaczy to, co widzimy w kadrze, naprawdę potrafi nas wciągnąć w dany film albo nas od niego odrzucić, bo widzimy, że to jest, nie wiem, plastikowe, sztuczne, nie rozpoznajemy tego świata, nie wiemy w ogóle, co to ma być, tak? Niech pan zobaczy, Noc żywych trupów powstawała naprawdę za małe pieniądze na taniej taśmie czarno-białej, ale ten świat tam przedstawiony jest bardzo spójny, bardzo spójny. I jak jesteśmy już na początku na tym cmentarzu, po prostu i widzimy te jesienne liście w tej czerni i bieli, jakby jedziemy tym samochodem, już czujemy taką, w sprawie materialistyczna wizja kina, ale kino niestety oddycha też materią, tak? I ten reżyser mówi mi, słuchaj, to jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężko zrobić, żeby te piany ze sobą pracowały. Więc ja gdzieś tam wierzę, gdzieś bardzo, bardzo idealistycznie, że może się wytworzy jakiś mały taki zespół niemalże filmowy, tak? Który będzie się porozumiewywał bardzo, jakby na jednym, będzie rzeczywiście zespolony jedną wizją. Tak myślę trochę o tym Lynchu, który tak sobie właśnie dziergał tą głowę do wycierania naprawdę w bardzo, bardzo prymitywnych warunkach. A potem powstał film no, zachwycający pod względem wizualnym. Jest jeden film, na który już jak dowcip, bo ja często się na niego powołuję i nikt go do tej pory nie chce oglądać, ale to jest film naprawdę wyjątkowy. To jest film Jakuba Polakowskiego pod tytułem Arbiter Uwagi. I to jest film, który powstał 7 czy 8 lat temu. Chyba jest online, można go oglądać, nie wiem w jakim serwisie, czy na, to jest osobna strona. W każdym razie, kiedy ja zobaczyłem ten film, to nie jest film, w którym wszystko się udało, ale to jest do dzisiaj w pewnym sensie mój ulubiony polski film ostatnich lat. Dlaczego? Bo Jakub Polakowski, który pracował za bardzo małe pieniądze, nie miał żadnych oficjalnych dofinansowań, ale z grupką przyjaciół, współpracowników stworzyli naprawdę spójną wizję. Pamiętam, że kiedy akurat wtedy miałem wpływ na to, co było pokazywane w Gdyni, więc ten film był pokazany w tej sekcji Inne spojrzenie i wtedy Tadeusz Sobolewski bardzo mu tutaj jakby muszę się ukłonić, bo on rozpoznał tą jakość i napisał wtedy, że to jest taki zaczątek polskiego Jarmusza troszeczkę. Taka historia o facecie, który tonie w długach i musi się jakoś z nich, Piotr Żurawski go zagrał. Ale to, jak tam pokazana jest Warszawa w bardzo nieoczywisty sposób, to, jak tam są budowane sytuacje, jak użyty jest dialog, jak ten bohater, który po prostu coraz to bardziej wkopuje się w te swoje kłopoty finansowe, to jest dla mnie jeden z filmów, który miał taką iskierkę pewnej obietnicy, no ale wiemy wszyscy, jak jest. No, filmy muszą powstać za pieniądze, więc no.
Panie Igorze, ja jeszcze, jeżeli mogę, w tej kwestii, którą pan powiedział, o czymś pomyślałam, mianowicie pan do tego lasu nawiązał. Mi się wydaje, że to jest taki przykład, można mówić o wielu innych rzeczach pewnie, ale akurat ten las jest dla mnie takim czytelnym przykładem, że czasem bywa tak, że jeżeli jakieś filmy o określonej tematyce powstaną w określonym kontekście, tak jak ten temat leśny, tak jak Antychryst von Trier'a, powstaną w Skandynawii, to tam rzeczywiście mamy tutaj, cytujemy jeszcze raz Lubelskiego, gorycz odłączenia od mitu. Tam jest ten problem, że wyciętego w pień naturalnego środowiska, które oznacza coś innego niż wycinka lasów w Polsce. To jest rzeczywiście kryzys stały jakiejś wielkiej kultury, która też straciła właśnie takie podglebie w postaci tego i środowiska naturalnego, i przestrzeni mitu przede wszystkim. To właśnie u von Trier'a bardzo dobrze widać, o co tam chodzi. A do nas bardzo często takie rzeczy docierają jako taka popłuczyna tematyczna po prostu, że jest boom na pewne tematy, my to podejmujemy, ale nie bardzo to rozumiemy. I akurat uważam, że jeżeli chodzi o Lubka, to tam w Rojście między innymi jest dobrze wygrany ten temat lasu, bo on to osadził, mówił o tym w czasie spotkania, o tym, że mamy ten swój romantyzm jako pewien układ odniesienia. I tam rzeczywiście ten kontekst romantyczny jest akurat dobrze poprowadzony, a te inne przykłady, które były podawane, to już długo można o tym dyskutować. To niekoniecznie są udane rzeczy.
Tak, bo las nie jest zawsze lasem. W sensie to nie jest tylko motyw wizualny.
Nie, oczywiście,
ale
ja mówię tutaj właśnie bardziej...
Bo najgorzej, jak to się potraktuje jako właśnie czysto wizualne. O, fajnie to wygląda, też zrobimy w lesie, tak? To co to znaczy, tak, że zrobimy w lesie? No, albo coś organicznie wyrasta z tego lasu, albo las staje się fototapetą na ekranie, no.
Ale też jeszcze z drugiej strony, to też w nawiązaniu do tego, o czym była mowa na spotkaniu z Chorupkiem, że on pamiętacie może Państwo, że była mowa o tym, ile lat on pracował nad tymi swoimi projektami, żebyście radził tutaj panu Ignacemu cierpliwość, bo mowa była o tym, że 8 lat trwała ta jego droga przez mękę z przerabianiem wersji filmowej na serialową i odwrotnie. I wspominał, że jeżeli chodzi o to, jakby no właśnie czego on był pewien, tego kontekstu, w którym umieścił tę całą swoją historię, że jemu on nie opowiedział tej historii o latach 80. na fali innych historii o latach 80., tylko to było rzeczywiście o czymś tam. Między innymi ten kontekst romantyczny się właśnie pojawiał. I ta jego fascynacja opisywał, dlaczego zafascynowały go lata 80. Natomiast sama możliwość zrobienia filmu, dlatego że już jest ten boom na lata 80. na Zachodzie i nagle zgodzono się zrealizować Rojst, to już jest osobna historia. Proszę Państwa, my nie chcemy Was tutaj męczyć i nie oczekujemy, że będziecie na siłę te godziny, do właśnie pan Holubek przed 9 musiał wyjść i podać dziecku antybiotyk. My wprawdzie nie mamy takiej konieczności, ale nie chcemy Państwa na siłę trzymać, bo jest bardzo późno. Także ja po prostu mogę zaproponować, że jeżeli ktoś musi wyjść, to po prostu nie mamy nic przeciwko temu, a jeżeli Państwo chcecie jeszcze prywatnie o coś dopytać, to też po prostu serdecznie zapraszamy.
Ja też zapraszam do pytań, ale czy możemy też... też zachęcam do słuchania podcastu. Zawsze też daję znać, kiedy są jakieś, nie wiem, kolejne możliwości spotkania ze mną, a jeżeli będziecie mieli jakąś potrzebę, nie wiem, porozmawiać o jakimś pomyśle na film na przykład, to też mogę to zrobić, tylko nie zawsze mam w tym momencie czas, ale możecie mnie zaprosić na pizzę kiedyś i opowiedzieć na przykład o filmie, też jest taka możliwość. No. Ale to kontakt jest prosty. Proszę? Książka? Swoją drogą, tak. W każdym razie, jeżeli chcecie, to możecie pisać do mnie na adres spoilermasterpodcast, wszystko jako jedno słowo, spoilermasterpodcast, @gmail.com.
I proszę. Słuchałem top 10 ostatnich. I trochę mnie pan szokował, bo tak, kurczę, słucham i mówię, cholera, same nie ma filmy, nie? I chciałem w sumie spytać, no dlaczego, bo tam jakby ta, no, nie wiem, z tej dziesiątki, no nie wiem, tak z głowy mówię, ale szóstka może, bo filmami nie myli. I dosyć mnie to zszokowało, szczerze mówiąc, że mimo wszystko to mimo tak długiej historii jakby medium, no to pan sięga mimo wszystko tam do lat 30. nie? I tak dalej. I chciałem zapytać, z czego to wynika.
Okej, dzisiaj ktoś mnie o to zapytał, a ktoś wczoraj też to zapytał na Facebooku, więc powiem tak, przyjrzałem się tej liście i po pierwsze 33 filmy ze 100 to są filmy po roku 80, więc 1/3 to są filmy, jak to na to spojrzę, ale nazwijmy to nowsze raczej niż starsze, z drugiej połowy istnienia kina, więc nie jest tak źle. Filmów z lat 2000 jest aż 7, czyli jeżeli podzielimy to na dekady, no to no 10 filmów na dekadę, no to nie, też nie jest źle. Ale moja najważniejsza odpowiedź i naprawdę szczera jest taka, że dla mnie te filmy nie są stare. Jakby to jest moja naprawdę duża odpowiedź, że myślimy o nich jako o starych filmach, ale dla mnie one są świeżymi faktami kulturowymi. Brzmi to abstrakcyjnie, ale ja naprawdę tak je czuję, naprawdę tak o nich myślę. Kino jest bardzo młodą sztuką i Człowiek z kamerą Wiertowa jest dla mnie wciąż nowym, świeżym filmem. Tak się składa, że nakręconym prawie 100 lat temu, ale Pani Dalloway też była napisana 100 lat temu, ale jak bierzemy ją do ręki, to czytamy to tak, jakby to było pisane dzisiaj. Więc ja po prostu nie mam tego filtra, który mówi, o, to jest stary film, to jest nowy film, bo dla mnie te filmy naprawdę bardzo mocno żyją. A to jest jedna część mojej obrony, a druga jak część... Ja bym Irydiona w życiu nie przeczytał, od razu powiem. To dzisiaj tak sobie myślę, dlaczego? W ogóle dlaczego? I Aga i Hanna wtedy czytałem, pamiętam, do tej samej pracy. Więc nie, z tym mogę się już rozstać, przynajmniej z tą konkretną rzeczą. Kiedy oglądam Człowieka z kamerą, czuję, że to jest nowe. Po prostu nie czuję tego filtra, że to jest stare. Tak bym to powiedział.
Znaczy, bo mimo wszystko często, przy na przykład, no nie wiem, ścieraniu się, powiedzmy, z klasycznym kinem hollywoodzkim, nie? No to mimo wszystko jest ta trudność dzisiaj, że to jest jakieś takie, to mimo wszystko no, dziwne, nie? W sensie, że te kadry są jakieś takie strasznie statyczne, kamera praktycznie nie pracuje, te takie ciągłe kadrowanie od pola.
Ale znowu, zależy jak to tego używa. Bo też od razu powiem, że na pewno nasze oczy już się różnią, tak? W sensie tak jak twoje oczy różnią się od moich, tak pańskie oczy się... Inaczej już nasze siatkówki były kształtowane, to na pewno. Ale wciąż wierząc w to, że reżyser jednak ma bardzo dużą rolę w robieniu filmu, te ujęcia, o których pan mówi, od kolan w górę, zupełnie inaczej się dla mnie ogląda w tuzinkowym filmie hollywoodzkim z lat 50., a one mają inną temperaturę na przykład w filmach Hawksa, inną temperaturę mają w filmach Capry. To byli reżyserzy, którzy pracowali w dużej mierze na sytuacji i na atmosferze. I moim zdaniem Hawks do dzisiaj w tych filmach są momenty, poszukuje w kinie współczesnym tak świeżych momentów, jakie on potrafił wytworzyć. Zawsze wskazuje, tam w tym dziesiątce mówię o tym filmie, Tylko aniołowie mają skrzydła i tych pierwszych pół godziny. Ja nie umiem znaleźć we współczesnym filmie ekwiwalentu takiej podróży emocjonalnej, jaką przechodzi ta bohaterka Bonnie w te 25 minut. Po prostu nie widzę ekwiwalentu. Wydaje mi się, że dzisiaj, gdyby komuś to zadać, żeby tak wyreżyserował te 25 minut, większość by nie potrafiło. Nie, to akurat dźwiękowe. Ale z 39 roku, więc...
Bo mam wrażenie, że z filmów niemych jesteśmy... Bardzo dużo można się nauczyć o definiowaniu realizmu, bo ja bardzo nie lubię, jak ktoś właśnie mówi, że albo jak ktoś podświadomie uważa, że no taki ugruntowany paradygmat aktorstwa dzisiejszego, taki realizacja to jest jedyne, najlepsze, co...
Tak,
no,
zgadzam się.
Bo tam się ludzie też tutaj chcieli grać realistycznie. Znaczy,
wszystko jest kwestią pewnej konwencji, tak. pewnej umowy.
Nie mieli do dyspozycji głosu, więc tam praca ciała, każdą kończyną w tych filmach niemych. Tak aktorzy pracują, że to jest nie da się tego...
A w kinie amerykańskim do dzisiaj jest bardzo duża też tradycja pracy właśnie z ciałem i pracy ciałem aktora. I ja zawsze mówię, no kino nieme było najlepszym laboratorium opowiadania wizualnego, po prostu tego, jak wizualnie przekazywać informacje.
My teraz oglądaliśmy przecież do znudzenia Żdąca na języku filmu. I jeżeli chodzi o na przykład ten film, to mnie po prostu wbiło w podłogę, kiedy to oglądałam, bo trochę tak jakby z poczucia obowiązku zasiadłam do tego i byłam wstrząśnięta.
Dla mnie najlepszą obroną tego klasycznego paradygmatu hollywoodzkiego jest właśnie ten film Tylko aniołowie mają skrzydła, bo wydaje mi się, że te pierwsze 30 minut, pierwszy akt, to jest taki masterclass w opowiadaniu po prostu. Życzę każdemu reżyserowi, żeby opowiadał tak efektywnie, tak z taką rozpiętością też uczuć, emocji.
To, co przerzucę pomoc do tego, o czym powiedział Michał wcześniej w kontekście tych rozmów ze starszymi ludźmi, w kontekście
Tarantino,
że w ogóle, jeżeli chodzi o starsze pokolenie, to jest po prostu, to jest otwarta księga i dotyczy to w równym stopniu właśnie tych przypadków, o których mówiłam, jak i po prostu starszych ludzi. I ja was do tego bardzo gorąco zachęcam.
To może na tej nucie, bo też spoglądając na zegarek powoli, ja powiem, że, i to ostatnie moje zdanie, że starzy filmowcy w Polsce są, mówię naprawdę o sędziwych ludziach, są często bardzo samotni, bardzo niezaopiekowani.
Tak.
Ucieszą się, powiem tyle, ucieszą się z każdej wizyty, z każdej rozmowy. Wiem to, bo kiedy robiłem odcinki różne reporterskie, takie na przykład o Wilczycy Marka Piestraka, to robiłem, to możecie posłuchać, jest wywiad z Wiesławą Chojkowską.
Przepraszam, podejrzewam, że Marek Piestrak to już w ogóle temu pokoleniu niewiele mówi, a tu chodzi o takiego...
Gatunkowego twórcę, który właśnie próbował robić takie gatunkowe rzeczy w Polsce. Wilczyca, test pilota Pirksa. No są odcinki, też odsyłam. Klątwa Doliny Węży. A, to tak. Zachęcam do odcinka też długiego, który zrobiłem właśnie o tym filmie. Swoją drogą w świetnej formie, nadal z nami, prawie 90-latek. Ale... Wtedy robiłem wywiady ze starszymi polskimi filmowcami, właśnie z jego współpracownikami, z dźwiękowcem, ze scenografką Wiesławą Chojkowską. Bardzo już starsi ludzie, rzadkie kontakty z innymi. W momencie, jak zadawałem pytania, odżywała cała ich pamięć, wszystko. Pani Chojkowska miała, nie wiem, nie chcę teraz, ile miała dokładnie, to nieważne. Była już osobą wtedy sędziwą, pytana o to, jak pracowała nad scenografią tego filmu, skąd pozyskiwała rekwizyty, jak w ogóle działała wtedy w latach 80., pozyskując te różne rzeczy. Ona pracowała przecież jeszcze przy Pożegnaniach Hasa, czyli to jest 58 rok, tak? Ona to, w niej to wszystko żyło cały czas, więc tak tylko mówię, że chciałem wskazać tam, bo tam niedaleko jeszcze była siedziba Stowarzyszenia Filmowców Polskich, obecnie jest na Pańskiej. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś ma taką determinację, żeby dotrzeć do jakiegoś filmowca starszego, porozmawiać, to właśnie Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest takim miejscem, gdzie można się udać, gdzie oni ten kontakt umożliwią, trzeba przedstawić.
Bardzo chętnie to zrobią, bo tak. Oni rzeczywiście dbają o tych starszych.
Tak, bardzo. Więc ja do tego namawiam, bo ci ludzie odchodzą. Ja na przykład spełniłem takie swoje dziecięce marzenie, bo jako dziecko byłem bardzo zafascynowany takim animowanym polskim filmem pod tytułem Dawid i Sandy. To już jest rzecz, która przepadła jakby w odmęcie dziejów, ale dla mnie bardzo ważna. I spotkałem się z panem Wiesławem Ziębą, który ten film robił, opowiadał mi, jak go animował, ile lat to zajęło. Wspaniała rozmowa, potem powstał też tekst, jest na Filmwebie, to już ma parę lat ten tekst. Pan Ziemba zmarł rok temu i ja wtedy, jak widziałem ten jego nekrolog, pomyślałem sobie, no ja się cieszę, że się spotkałem z tym człowiekiem, bo dowiedziałem się, jak powstawał jeden z filmów mojego dzieciństwa. A ci ludzie naprawdę szybko odchodzą, więc tak już idąc tym tropem tarantinowskim, zwłaszcza jeżeli ktoś chce robić filmy, to powiem tak, że warto spotkać się. Zaczęliśmy i może na tym dzisiaj skończymy, że zaczęliśmy od tej ciągłości międzypokoleniowej, że oto siedzimy za jednym stołem, mimo że ja kiedyś siedziałem i patrzyłem na ciebie, tak jak teraz studenci patrzą na ciebie i na mnie już też. To namawiam do tego właśnie, żeby te rozmowy pomiędzy pokoleniami sobie uaktywniać. One bardzo dużo dają, bardzo w nas zostają.
Dziękujemy ci bardzo.
Ja dziękuję. Tak, właśnie idealny timing. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu i... I mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia.
Bardzo dziękuję raz jeszcze doktor Dopartowej za to zaproszenie. Naprawdę przyjemność od początku do końca. Dziękuję także fantastycznym słuchaczkom, słuchaczom tego spotkania. Naprawdę ciekawa dyskusja się wywiązała. A przede wszystkim dziękuję jak zawsze moim patronkom i patronom. Dzięki nim ten i wszystkie inne odcinki Spoilermastera powstały i są dostępne w sieci dla was wszystkich słuchających w wolnym, darmowym dostępie. Zapraszam na patronite.pl/spoilermaster. Możecie wesprzeć moją misję. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie im wszystkim dziękuję i zachęcam do rozważenia wsparcia, a następny Spoilermaster już za tydzień.